9 lipca, 21.30, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Sens filozofii w XXI wieku to temat, który dziś podejmujemy z naszymi gośćmi, a są nimi doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Janusz Sytnik-Czetwertyński.
Kłaniam się, panie profesorze. Kłaniam się serdecznie.
Jest z nami również Adam Skowron, filolog, filozof. Witamy, panie Adamie.
Szczęść Boże.
Jesteśmy po pierwszej części. W Radiu Maryja w telewizji Trwam. Przed nami druga część. Panowie, prosimy o wprowadzenie nas w temat sens filozofii w XXI wieku.
Gdy mówimy w ogóle o roli, jaką winna odgrywać filozofia, to musielibyśmy się skupić na trzech obszarach. Pierwszy obszar bezwzględnie dotyczy samego człowieka, a widać to w szczególności w XXI wieku. Zauważmy bowiem, że filozofia na samym początku, kiedy w ogóle powstała w czasach starożytnych, skupiała się na świecie, który nas otacza. Dopiero w czasach Sokratesa i równocześnie w czasach sofistów, czyli to już mamy drugą połowę V wieku przed naszą erą, to wtedy dopiero została sprowadzona na człowieka. I gdy popatrzymy na to, jak filozofia się później odrodziła w czasach już nowożytnych, to też początkowo zajmowała się światem zewnętrznym, a następnie przeszła do człowieka. Tyle, że żyjemy dzisiaj w czasach, kiedy sam człowiek i pytania, jakie sobie zadaje, świadczą o tym, że ma on problem z określeniem swojej własnej tożsamości. Bo my chcielibyśmy tutaj przede wszystkim powiedzieć o tym, że te głosy, które słyszymy, czy to światopoglądowe, ideologiczne, te wszystkie głosy, na które się zżymamy, które są przede wszystkim krzykliwe, możemy powiedzieć, że wielu z nich brakuje zdrowego rozsądku. To nie ma znaczenia w tej chwili i nie o tym chciałbym powiedzieć. Nie chcę mówić o tym, co z wygłaszanych dzisiaj poglądów ma jakiekolwiek oparcie naukowe, czy też go nie ma. Zauważyć tylko chcę w tym momencie to, że w ogóle podnoszone są pewne kwestie dotyczące tego, kim jest człowiek. Mamy w związku z tym pytania dotyczące płci i to jeszcze z rozbiciem na płeć biologiczną, płeć kulturową, na to, czy człowiek czuje się takim, czy innym, co go właściwie określa. Co jest tą jednoznacznością? W tych pytaniach, jakkolwiek powiedziałem, nie musimy w ogóle na nie spoglądać jako jakąkolwiek jakiekolwiek stwierdzenia o charakterze naukowym, co to nie. Ale że w ogóle jest to zadawane i że w życiu społecznym tego typu kwestie zaczynają dominować, to wszystko to sprowadza się o to, że człowiek się po prostu pogubił, albo można powiedzieć zagubił w sobie samym. I wraz z tym zagubieniem po prostu zaczyna pytać właśnie o swoją tożsamość. Kim prawdziwie jestem? I to w tym miejscu, i tak zajmując się człowiekiem, filozofia miałaby wiele do określenia. To jest pierwsza płaszczyzna. Druga płaszczyzna dotyczy środowiska człowieka. No, najpierw trzeba mówić o środowisku socjalnym. Socjalnym rozumianym jako związanie człowieka ze środowiskiem ludzkim. No, jesteśmy w określonych relacjach społecznych i tu też należałoby od filozofii wymagać, aby o tych relacjach tam powiedziała, bo przecież człowiek i tu się zagubił. Z jednej strony jesteśmy przecież istotami społecznymi, a z drugiej strony wszędzie widzimy izolacjonizm. Akurat tak się jeszcze, zauważmy, zdarzyło, że ten izolacjonizm, który już i tak wcześniej był obecny, mówiliśmy o atomizmie społecznym, ten izolacjonizm został zwiększony jeszcze sytuacją związaną z pandemią. I teraz cóż człowiek ma czynić? Czy ma się jakby godzić z tym, że pewien nurt myślenia o człowieku zmienił się na tyle, że dość już myślenia społecznego, a człowiek winien stawiać tylko siebie, tak jakby nikogo więcej poza nim nie było? Czy to miałaby być droga? I znów powiem, to nie jest wartościowanie takich czy nie innych wypowiedzi. To nie ma tu dla mnie do końca znaczenia, że to jest wypowiadane krzykliwie, ideologicznie, światopoglądowo i że to nie ma większego oparcia naukowego, ani jakiegoś oparcia związanego z autorytetami. To jest druga strona. Istotą jest to, że w ogóle w konwencji społecznej takie słowa i takie stwierdzenia padają i przede wszystkim takie pytania. Czyli człowiek nie tylko zagubił się wobec siebie samego, ale zagubił się też wobec świata zewnętrznego. Nie rozumie, czy te relacje, które dotychczas były społeczne, to są naprawdę czymś dobrym, przecież tak było, czy ma tylko skupić się w sobie, jakby zapaść się w sobie samym. To jest ta druga strona. I wreszcie trzecia, jak pewnie słuchacze łatwo zauważają, i ta pierwsza, i ta druga, ten pierwszy, i ten drugi obszar jest bardzo niebezpieczny. Ale ta trzecia rzecz też wskazuje na bardzo niebezpieczny obszar. To są nasze relacje z materią, czyli z tym środowiskiem, które jest związane z wytworami naszych rąk. No, również z tym, co jest w XXI wieku, czyli z całą technologią obecną, technologią cyfrową, internetem, bo człowiek też musi wreszcie zadać sobie pytania, na ile my jeszcze kierujemy tą technologią, a na ile stajemy się tylko i wyłącznie narzędziami tej technologii. Na ile jest tak, że to jeszcze my kreujemy tę technologię po to, żeby służyła człowiekowi, a na ile na przykład w imię bezpieczeństwa okazuje się, że technologia zaczyna właściwie wszędzie nas dostrzegać, wszędzie nas doganiać w każdym momencie. I znów, czy my jesteśmy w stanie te relacje z tą technologią jakoś ustalić, czy nie? Czy będziemy szli tylko, no powiedziałbym ślepo, choć jeszcze cały czas mówię, nie chcę tego do końca wartościować, ale czy my chcemy iść ślepo w tą stronę, że po prostu im więcej technologicznie zdziałamy, tym jest dla nas lepiej, tym jest to lepsze, bogatsze, dla człowieka ciekawsze, i czy to wystarczy, no to cóż, nauczymy się tworzyć nowych ludzi, martwych ludzi, będziemy ich niby ożywiać, sztuczna inteligencja, i wraz z tym będzie tworzone coś, co będzie miało nas zastępować, to po co my wtedy jeszcze jesteśmy? To jest mnóstwo pytań, które tutaj do nas puka, z różnych stron, i w tych trzech właśnie obszarach człowieka jako takiego, człowieka, a środowiska, środowisko społeczne, i człowiek, a środowisko i jego wytworów, to są te trzy obszary, w których filozofia powinna nadać pewien kierunek do poszukiwań człowiekowi odpowiedzi, bo bez nich to wydaje mi się, że nie będziemy mogli pójść dalej, ale kluczem jest to, od czego się tu wszystko zaczyna. Człowiek nie może być zagubiony. Człowiek nie może mieć wątpliwości co do tego, kim jest. Jeżeli ja miałbym mieć wątpliwości co do tego, kim ja właściwie jestem, to wszystko przestaje mieć sens. To nic nie ma znaczenia. To jak znaleźć sobie cel? No, człowiek, każdy, kto stracił bliskich, nie wiem, nie ma rodziny, szuka swojej jakiejś tożsamości. Nawet w taki sposób. A cóż dopiero w momencie, kiedy doprawdy nie potrafi określić swoich podstawowych struktur. I nigdzie nie pójdziemy do przodu, nigdzie nie pójdziemy dalej, póki nie określimy tego jednoznacznie.
Jeżeli chodzi o sens filozofii w XXI wieku, no muszę tutaj powiedzieć, że nie tylko w XXI wieku, ale i w XX, XIX, w XVIII, bo okazuje się, że w zasadzie filozofowie, no przynajmniej od wieku XVIII, zadawali sobie pytania w ogóle, po co filozofia istnieje, skoro istnieją na przykład nauki. Ale takim najważniejszym moim zdaniem zadaniem filozofii jest odpowiadać na potrzebę wiedzy człowieka. Zresztą tak w ogóle filozofia powstała. Tales z Miletu jest nazywany pierwszym filozofem, dlatego że chciał uzyskać odpowiedź na pytanie. To pytanie dotyczyło struktury świata, z czego ten świat jest zbudowany, odwołując się do własnego rozumu. I w zasadzie od samego początku filozofii ona starała się udzielać odpowiedzi na takie najbardziej fundamentalne pytania, ale słuchacze byliby też zdziwieni, czym się zajmowali filozofowie starożytni. Na przykład był taki filozof Anaksymenes, który pisał o tęczach, który pisał o chmurach. Filozofia w ogóle do przynajmniej wieku, no tutaj są kwestie sporne, no umówmy się, że przynajmniej do wieku XVII zastępowała w ogóle naukę. Natomiast od wieku powiedzmy, od czasów Leibnica, Newtona. Newton, który jest dzisiaj uznawany za pierwszego fizyka, aczkolwiek sam przecież się fizykiem nie nazywał, tylko filozofem, filozofem przyrody. Zresztą jego pisma wcale nie były pełne wzorów, jakby nam się to mogło wydawać, bo dopiero myśliciele późniejsi to zmatematyzowali. Niemniej jednak od tego czasu nauka zaczęła się od filozofii odseparowywać. Ale z każdym wiekiem ta filozofia stawała się coraz węższa, coraz węższa. No, filozofia przyrody zamieniła się w fizykę, zamieniła się w chemię. Alchemia przecież była uznawana jako część takiej wiedzy około filozoficznej. Później w wieku XIX od epistemologii wyodrębniła się psychologia. No, w wieku XX okazało się, że coraz jest mniej tych tematów, którymi filozofia chce się zajmować. Już kompetencje filozofii zostały bardzo, bardzo ograniczone. I w pewnym momencie człowiek doszedł do wniosku, że filozofia sensu żadnego nie ma. To już tak myślenie takiego pozytywisty francuskiego Comte'a w wieku XIX, ale później jeszcze neopozytywizm między innymi w wieku XX. No doszli panowie filozofowie jednak do wniosku, że sens ma wyłącznie nauka. Ale pojawił się pewien problem. Otóż nauka nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, a już na pewno nie na takie, które interesują każdego z nas. No bo to, jak powstają tęcze, jak powstają pioruny, tym się zajmowali filozofowie w starożytności, to może rzeczywiście nie każdego z nas interesuje. Nie każdy się zajmuje chemią, fizyką czy biologią. No ale już każdy z nas przynajmniej raz w życiu, przy okazji jakiejś sytuacji granicznej, doświadczenia śmierci, choroby, zadał sobie pytanie, dlaczego? A odpowiedź na takie pytanie wcale nie leży w kompetencji nauki. Nauka jest w stanie, owszem, znaleźć przyczynę choroby. Na przykład lekarz bada pacjenta i dojdzie do wniosku, że przyczyną tej choroby, powiedzmy, są jakieś tam okoliczności, jakieś uwarunkowania, genetyka na przykład. No i pacjenta boli dlatego, że ma nowotwór na przykład. To lekarz jako naukowiec udzieli takiej odpowiedzi, ale nie jest w stanie udzielić odpowiedzi dlaczego, to znaczy po co? Bo tutaj jest taka subtelna różnica, mówi się w filozofii o przyczynie sprawczej i przyczynie celowej. I tutaj w bardzo dużym skrócie można powiedzieć, że nauka zajmuje się bardziej przyczynami sprawczymi, a tymi przyczynami celowymi już się będzie zajmowała filozofia. Lekarz państwu nie powie, czy ta choroba ma jakiś sens, czy ta choroba ma jakiś większy wymiar, czy jeżeli teraz ktoś w łóżku leży, cierpi, zastanawia się, dlaczego jego to akurat spotkało, takiej odpowiedzi od lekarza nie uzyska. I to jest taka wąska grupa pytań, które, ich nie jest wiele, ale one są na tyle ważne, na tyle istotne. Samo pytanie o istnienie Boga, o istnienie nieśmiertelnej duszy, życia po śmierci. Są pytania na tyle istotne, że nauka umywa ręce od udzielenia odpowiedzi. To nawet nie tyle, że udziela odpowiedzi negatywnej, że człowiek na przykład duszy nie ma, aczkolwiek oczywiście zdarzają się tacy, są tacy naukowcy, ale w wielu przypadkach jest tak, że nauka po prostu uznaje, że to nie wchodzi w zakres jej kompetencji. I tu, wydaje mi się, jest pole dla filozofii. Także filozofia wieku XXI i kolejnych, bo to takie pytanie pewnie za 100 lat również będziemy sobie zadawać, czy filozofia wieku XXI na przykład ma sens. Sens będzie o tyle, o ile człowiek będzie sobie stawiał nadal takie pytania, a ponieważ te pytania są czymś najbardziej ludzkim, no bo potrzeba wiedzy to jest jedna z najbardziej istotnych potrzeb u człowieka, a nauka tej potrzeby wiedzy nie jest w stanie zaspokoić do końca, no tak też uznaje, że filozofia sens ma i mieć będzie.
Tutaj kolega dotknął w pewnym momencie pewnej niezwykle istotnej, acz subtelnej treści. Otóż, proszę państwa, tutaj, kiedy usłyszeliśmy na temat cierpienia, Otóż rzeczywiście nauka będzie potrafiła w dokładny sposób opisać to cierpienie. Będzie dokładnie potrafiła znaleźć przyczyny mechaniczne takiego cierpienia. Skąd się ten ból wziął? Co było przyczyną mechaniczną? Natomiast nie odpowie na pytanie o sens. Jest taka słynna metafora filozofa Leibnica o młynie. I człowiek, powiedzmy, że jest takim właśnie młynem. I kiedy weszlibyśmy do środka, do człowieka i zobaczymy te wszystkie płyny ustrojowe, te wszystkie jego organy, jak to działa, to nie dowiemy się w ten sposób, kim jest taki człowiek, jaki ma sens, jaki sens ma jego życie. Ten nie odpowiemy sobie na takie pytanie. I bardzo często zdarza się tak, że ludzie, kiedy cierpią, kiedy mają jakieś trudne sytuacje, to próbują odpowiedzieć sobie na te pytania z zaprzęgnięciem pewnej logiki rozumowania. To się w życiu zdarzyło, tamto się w życiu zdarzyło, a może dlatego tak jest, że tam... To nie jest właściwe miejsce na udzielenie takiej odpowiedzi, bo to jest taka próba wejścia do środka, do młyna, a tu trzeba stanąć na zewnątrz. Sens, ten wymiar naszego człowieczeństwa, tego w jakim jesteśmy momencie, wymiar naszego losu jest w tej transcendencji, w tym co jest na zewnątrz, a nie wejściem do środka, takim brutalnym wejściem i sprawdzaniem. Tego się nie da po prostu zobaczyć, opisać. To można dopiero zrozumieć. Refleksja powinna właśnie dotyczyć tego, co jest pewnym zewnętrzem, to jaka jest sytuacja, jaka jest chronologia tego losu, ale nie w samym oglądaniu danej sytuacji, próbę zrozumienia jej w taki sposób, powiedzmy, analityczny.
Ale tu jeszcze, panie profesorze, zauważmy, że sens filozofii, no my mówimy tutaj o czymś, co jest w człowieku wrodzone. Dlatego, że człowiek rodzi się filozofem, można powiedzieć. No przecież każdy kto ma dzieci, kto ma małe dzieci zwłaszcza, no doświadcza tego. Przecież ile razy dziennie dziecko pyta się...
Rzeczy takie najbardziej podstawowe.
Dlaczego niebo jest niebieskie, albo skąd się wziął świat i tak dalej, i tak dalej. Przecież takie pytania przecież sobie stawiali na przykład filozofowie starożytni.
No bo jeżeli powiemy, że to są pytania takie najbardziej proste, trafiające w sedno, to aż chce się powiedzieć, że to są po prostu pytania o ideę.
No pytania są proste, ale odpowiedzi są bardzo trudne.
Jak to zazwyczaj zresztą bywa w filozofii.
Dziś staramy się zaznaczyć w naszych rozmowach i odpowiedzieć na pytanie, jaki jest sens filozofii w XXI wieku. Z nami w studiu, naszymi gośćmi są doktor habilitowany profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Adam Skowron, filozof i filolog. No tak, sens filozofii, czyli też należy zadać pytanie, komu i w jakim celu potrzebna jest, czy służy, niepotrzebna, bo to filozofowie nie lubią tego pytania, potrzebna, ale komu służy filozofia w XXI wieku?
Tego drugiego pytania też nie lubimy. Wolelibyśmy, żeby służyła w ogóle człowiekowi jako takiemu, a nie komuś konkretnie, bądź jakiejś grupie. Bezwzględnie, ale w tych pytaniach, które ojciec zadał, rzeczywiście mieści się to, co można by powiedzieć o filozofii XXI wieku. Ona właśnie chce komuś służyć, chce komuś konkretnemu, czemuś służyć. Ona ma jakby odpowiadać na z góry już powzięte tezy, przynajmniej w tej warstwie społecznej i w tej części filozofii, która no, mogłaby się spotkać z tym, czego oczekuje od niej po prostu zwykły człowiek. Natomiast oczywiście ona ma swoje również inne wyzwania, taka już filozofia naukowa, to skupiła się ostatnio przede wszystkim na sprostaniu, próbie odpowiedzi na pytanie, czym jest ludzka umysłowość, czy jak działa w ogóle ludzki mózg w tym sensie, że czy jest jakimś takim punktem centralnym, czymś jeszcze silniej rozumianym jak tylko materialnie, czy też w jakiś sposób związany z psychologią taki, którą można by również ująć w sposób materialistyczny. Bo zauważmy, że paradygmat tej tej części filozofii kognitywistycznej stricte materialistyczne. Ona jakby nie dopuszcza już dualizmu, tylko jej się wydaje, że wszystko jest materią i tutaj przemawia do państwa po prostu jakiś kawałek mięsa, który wypowiada określone słowa i tak traktuje również wszystkich tych, którzy słuchają. Ten paradygmat sprawia, że filozofia troszeczkę przestała szukać odpowiedzi na najbardziej uniwersalne pytania, a jakby szuka odpowiedzi na te pytania, które są z góry powzięte w momencie, kiedy przyjmiemy określoną stronę w tym sporze. To jest ogromny zarzut, no bo jeżeli my z góry uznamy, że wszystko jest materią, niczego więcej nie ma, że psychologia jest materią, że w ogóle wszystko tylko i wyłącznie jest materią, no to zadamy oczywiście jakieś pytania sensowne w tym paradygmacie, ale odpowiedzi nie muszą mieć cokolwiek wspólnego z rzeczywistością, bo rzeczywistość nie musi się przejmować tym, że człowiek sobie wymyślił taki, a nie inny sposób widzenia świata. Rzeczywistość może rozgrywać się gdzie indziej i dlatego jakiekolwiek próby filozofowania, czy w ogóle jakiekolwiek próby prowadzenia prac naukowych z góry podjętym paradygmacie mijają się z celem. To jest, zresztą nie jest tylko domena XXI wieku. Były czasy, kiedy królował idealizm, są czasy, kiedy króluje materializm i w związku z tym te odpowiedzi, jakie przynosi filozofia w danym momencie, jednak w jakiś sposób są kierunkowane tą konwencją, w jakiej ta filozofia w danym momencie pracuje.
Pan profesor tu zwrócił uwagę, przepraszam, panie Adamie, na coś takiego, że no siedzi kawał mięsa, drugi kawał mięsa, trzeci, prawda? Tak. No w takim razie, czym się różni nasze gadanie od skrzeku żab, czy wycia wron, wilków, przepraszam?
W tym rozumieniu, w takim materialistycznym, to oczywiście różni się tylko w taki sposób strukturalny, natomiast nie ma żadnego innego sensu, jak to, że gdyby skrzeczały żaby. Sens jest taki sam, po prostu dzieje się w tej chwili sytuacja określona i tyle. Tu nie ma poszukiwania sensu.
No, ja tutaj tylko pewną małą dystynkcję wprowadzę pomiędzy mową a językiem, że rzeczywiście zwierzęta pod względem mowy, no też mówią, no nie mówimy, że to jest język zwierząt, ale ich mowa, natomiast człowiek posiada język. I tym chociażby się różni, że potrafi mówić o przeszłości albo przyszłości, natomiast mowa dotyczy wyłącznie czasu teraźniejszego. Na przykład, jeżeli bym teraz pana profesora uszczypnął, to w tym momencie, powiedzmy, może by zajść jakaś reakcja, ale rzeczywiście pod takim względem, no jeżeli byśmy mieli tak porównać człowieka a zwierzę, no trudno byłoby w takim paradygmacie, tym materialistycznym, znaleźć jakiekolwiek różnice. No jeżeli patrzymy na strukturę i człowiek, i zresztą no człowiek jest zwierzęciem, tak, prawda, jest ssakiem, no to składa się z ciała, składa się z różnych narządów.
No i w tym paradygmacie postawimy kropkę, bo tylko z ciała.
Tylko ta różnica do tej pory filozofii polegała na tym, że homo i w biologii też, że homo jest sapiens.
Ale jaki ma w takim razie sens to sapiens, jeżeli tylko i wyłącznie patrzymy materialistycznie? To przestaje mieć jakikolwiek sens. To po prostu człowiek jest tylko i wyłącznie zwierzęciem, które więcej może. No to tak samo jeden komputer może więcej od drugiego, czy samochód jednej marki może szybciej jechać od drugiego. I tyle. Ale tu sens jako taki nie ma żadnego znaczenia. I nawet nie będzie miało znaczenia prędkość. Nic nie będzie miało znaczenia. To znaczenie się pojawia w momencie, kiedy ten paradygmat zostanie rozszerzony i w momencie, w którym my zaczniemy dostrzegać pewne różnice. Poza tym my wciąż nie zapominamy o jednej rzeczy, że nawet gdybyśmy chcieli iść takim tokiem materialistycznym i powiedzieć, że psychologia to też jest materia, że tu po prostu rzeczywiście to jest wszystko tylko mięso, i to wtedy to nie musi wcale oznaczać, że ta część psychologiczna to idzie tym samym porządkiem, co ta część, która w człowieku, która dotyczy ciała, to nie musi tak być, że człowiek ma tylko ten jeden porządek, że materia wytwarza tylko jeden porządek. Tu się już oczywiście wikłamy w bardzo głęboką filozofię i nie chcę tutaj prowadzić teraz jakiegoś wykładu, ale to nie jest tak, że nawet przyjmując, że wszystko jest materialne, to uznamy, że tylko jest jeden porządek. Ale proszę jeszcze zauważyć tutaj taką rzecz, że sami ci, którzy tworzą różne twierdzenia materialne, one później przenikają do tej warstwy społecznej w bardzo taki sposób siermiężny. No, pojawiają się wtedy różne pomysły na to, żeby jednak pokazywać, że ta materia nie wystarcza. No przecież cała taka medycyna niekonwencjonalna opiera się na tym, że my się doszukujemy jakichś rzeczy niemalże cudownych w rzeczach materialnych. No, leczyć mają kryształki, różne inne rzeczy, różne substancje i tak dalej, które mają mieć jakiś cudowną moc jakiegoś eliksiru, który wytwarza jakieś rzeczy, do których człowiek normalnie nie ma dostępu. No przecież wszystkie, cała popularność dzisiejszej takiej magii, przepowiadania przyszłości, układania z kart i tak dalej, to jest też poszukiwanie w rzeczy, które jest zwyczajna, prosta. No czym jest karta, czym się różni od butelki? No to jest po prostu kawałek jakiejś materii. I że akurat ułożenie tych kawałków materii ma mi mówić o tym, jaki będzie mój los. No przecież to jest oczywiście czysta bzdura. I w związku z tym, nawet gdybyśmy chcieli wszystko sprowadzać do materii, to w człowieku, wciąż budzi się ta chęć do poszukiwania czegoś, co jest ponad to. Dlatego, że jest to w człowieku naturalna skłonność, ponieważ człowiek, jakby obcując sobą, sam odczuwa, że nie jest tylko i wyłącznie wszystko w nim materialne, że wszystko, co mną powoduje w teraz, kiedy mówię, to jest tylko i wyłącznie zapis pewnej materii.
To ja tutaj tylko jeszcze dodam, nawiązując do tamtego pytania, o ten sens filozofii, komu ona powinna służyć, bo tutaj taka mała refleksja, mianowicie tutaj sobie pozwolę na anegdotę, że przypadkiem gramatycznym właściwym filozofii nie jest celownik komu czemu, tylko dopełniacz. Filozofia ma dopełniać, ma uzupełniać spełniać tę potrzebę wiedzy. I tutaj można zrobić taką analogię, mianowicie równie dobrze można zadać pytanie, jaki jest sens muzyki? Komu muzyka powinna służyć? Czy muzyka jest komuś potrzebna? Dlatego, że proszę zauważyć, współcześnie cały czas szukamy odpowiedzi na pytania, po co to? Po co to robisz? Ja, gdy zaczynałem studia filozoficzne, wydaje mi się, jak chyba każdy, który zaczyna studia filozoficzne, musiałem zmierzyć się z wieloma pytaniami od przyjaciół, od rodziny. Na co ci ta filozofia? Po co, dlaczego nie pójdziesz na przykład na ekonomię albo na przykład gdzieś na politechnikę? Po co ci ta filozofia? Po co? I dzisiaj wszyscy szukają jakiegoś sensu po co? Po co? Co zresztą nawet to sama filozofia tutaj, mam tutaj na myśli jako kierunek uniwersytecki, no również ona też jest zarażona tym po co, dlatego że współcześnie na polskich uniwersytetach bardzo stara się, żeby ta filozofia była praktyczna. Jeżeli ktoś studiuje filozofię, to może później pracować jako dziennikarz na przykład, czyli ma w ramach przedmiotów filozoficznych, oprócz historii filozofii na przykład, ma jakieś gatunki dziennikarskie, na przykład, ja miałem taki przedmiot, albo jakieś systemy polityczne. Także oprócz takiej czystej akademickiej filozofii, wprowadza się coś, co to upraktyczni. Natomiast pytanie brzmi, czy rzeczywiście to jest człowiekowi potrzebne? Czy człowiek, który obcuje z filozofią, coś później musi z nią zrobić, poza tym, że oczywiście dla samego siebie czerpie z niej taką intelektualną przyjemność? Bo przecież jeżeli ja na przykład słucham jakiejś symfonii Beethovena, obiektywnie tracę czas. Nic z tego nie mam, nie zarobię na tym pieniędzy, nie wiem, nie nauczę się czegoś nowego, jakiegoś języka przez to. ale mam z tego wielką radość, mam z tego wielką przyjemność, taką duchową. Jest to dla mnie takie przeżycie duchowe i to jest bardzo ważne. I tak samo jest z filozofią. No człowiek po filozofii mostu nie wybuduje. Ale w pewnych...
Chyba, że między ludźmi.
Ale przyznam się szczerze, że z własnego doświadczenia wydaje mi się, że przez to, że ukończyłem studia filozoficzne, że się filozofią zajmuję, w pewnych sytuacjach życiowych, które określiłbym jako trudne, no mam takie troszeczkę inne spojrzenie od osoby, która w ogóle nie ma nic z filozofią wspólnego. Bo tutaj ja muszę to podkreślić. Tu nie chodzi o to, żeby ukończyć studia filozoficzne. Filozofem, ja już o tym mówiłem, jest każdy. Każdy z nas rodzi się jako filozof. Każde dziecko ma taką ciekawość świata. I tu nie chodzi o to, żeby przeczytać Krytykę czystego rozumu Kanta, żeby przez idealizm niemiecki znać się na tych wszystkich szczegółach. To nie o to chodzi. Są opracowania filozofii, na przykład filozofii stoickiej, która jest taką filozofią, powiedziałbym, lekką, która pozwala radzić sobie z niektórymi takimi problemami. No jest to coś, co człowieka ubogaca, coś, co właśnie dopełnia. Właśnie to nie musi służyć niczemu innemu niż tylko temu, aby człowieka tak duchowo po prostu ubogacić.
A jest jeszcze jedna taka kwestia, proszę Państwa, w tym, kiedy spróbujemy spojrzeć na to z perspektywy przyjęcia określonej postawy. No bo jeżeli my stwierdzimy, że dobra, no pójdźmy taką jednak drogą materialną, że ona, powiedzmy, że do mnie przemawia, że wszystko wydaje się, że wszystko jest tylko tym, co ja widzę, jest to, co mogę dotknąć, to istnieje. W związku z tym nad innymi rzeczami nie będę się zastanawiał. Ale proszę Państwa, droga w takim paradygmacie materialistycznym ma mnie zawieść do tego, że ja po prostu mam rozumieć wszystko w kategorii tylko przyczynowo-skutkowej. To się zdarzy, to się tamto zdarzy. Przestaje człowiek być jakąś tajemnicą i wraz z tym prowadzi do takiej sytuacji, którą potocznie, żeby to wytłumaczyć, a nie odwoływać się do jakiejś szumnej filozofii, potocznie można by sobie wyobrazić z taką sytuacją, że ja mogę poznać datę swojej śmierci. Że ja będę wiedział, że tego i tego dnia, o tej i o tej godzinie umrę. No oczywiście, jeśli się nie zdarzy jakiś wypadek i tak dalej, ale że mój organizm jest w stanie przeżyć tyle, a tyle. I że ja do tego i do tego dnia będę żył. Czy ktoś chciałby znać taką datę? Czy to jest informacja, która no na pewno jest istotna, bo pozwoliłaby planować swoje życie w taki czy nie inny sposób, mogłaby uporządkować, człowiek by wiedział, kiedy porządkować pewne sprawy, a kiedy może sobie jeszcze pozwolić na wiele. Ale czy to komuś tak naprawdę jest do czegokolwiek potrzebne, że mówiąc, naprawdę nie wchodząc w jakieś ogromne myślenie filozoficzne, można by powiedzieć, że takie życie byłoby nieprawdopodobnie smutne, bo wszystko stałoby się tak potwornie jasne.
Termin ważności, po którym należałoby człowieka wyrzucić.
To tak, to bezwzględnie i to nawet sam człowiek wiedziałby o tym, że od tego dnia nie będzie nic dla niego istniało. To jest coś, co przeraża człowieka i nie wiem, czy jeszcze raz powtórzę, czy taka informacja jest komuś do czegokolwiek potrzebna. Dzisiejsza nasza cywilizacja bez przerwy mówi, ty masz prawo wiedzieć. Ta ogromna ilość informacji, jaka nas dotyka, wciąż jesteśmy nimi bombardowani, a ci, którzy te informacje nam podają, często mówią, bo ty masz prawo wiedzieć, ale jest wiele też sytuacji, w których ja mam prawo nie wiedzieć i że nikt mnie nie może zmuszać do tego, żebym ja to wszystko wiedział, a taki paradygmat materialistyczny prędzej czy później zmusił albo skusiłby człowieka do tego, żeby wiedzieć tego typu rzeczy i iść ku takim informacjom. Otóż to jest coś takiego, co mógłbym nawet nazwać społecznym piekłem. Ja po prostu w takim świecie nie chciałbym żyć, w którym jest wszystko jasne. Albo proszę sobie wyobrazić coś takiego, że człowiek jest w stanie dowieść, że w pewnych granicach wie już wszystko. że my już wiemy wszystko. A to, czego nie wiemy, to są tylko szczegóły, ale w ramach już tych granic, w których ten świat poznaliśmy. I że za 3 miliony lat, jeśli ludzkość będzie istniała, to będzie się zastanawiała tylko jeszcze nad większymi szczególikami tych informacji, które już dzisiaj są ogólnie znane. Przecież to jest przerażające. To jaki to w ogóle ma sens? To i życie w czymś takim traci w ogóle nie tylko sens, ale no w ogóle człowiek nie wyobraża sobie, jak funkcjonować w czymś takim. Wszystko jest z góry jasne, zaplanowane. I dlatego człowiek, podążając w taką stronę, z góry już upatrzoną tezą, tak jak dziś to czyni cała zresztą nauka, to niestety stawia sobie samemu pewien szlaban dla rozwoju w sobie człowieka jako takiego, tego, co w człowieku jest najcenniejsze.
Gdyby tak było, jak pan profesor mówi, to można byłoby powiedzieć, że historia filozofii, historia myśli zatoczyłaby koło, bo przecież przed Talesem, kiedy filozofii jeszcze nie było, to tak właśnie ten świat wyglądał. To znaczy było uszczegóławianie,
tak, opisywanie tylko i wyłącznie.
Takie no, obracanie się w tej samej materii tak naprawdę. I no, można powiedzieć, że to było takie życie pozbawione sensu, dlatego że ci, no, nie wiem, czy można ich nazwać naukowcami, no, myśliciele, może tak. Tak się umówmy, no, byli takimi księgowymi świata, no, byli takimi urzędnikami.
Spisywanie, ciągłe spisywanie świata.
Natomiast tu jeszcze trzeba podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, że gdybyśmy rzeczywiście postawili w tym paradygmacie materialistycznym wyłącznie na ten taki determinizm, związek przyczynowo-skutkowy, że każdy skutek ma swoją przyczynę, można to przewidzieć, każda przyczyna ma swój skutek, to też można przewidzieć, to wtedy ze świata znika wolność, pojęcie, które przecież człowieka konstytuuje. No człowiek w odróżnieniu od zwierzęcia jest wolny. To jest jedna z tych cech, które no oprócz tego, że człowiek ma posiada nieśmiertelną duszę, jak filozofowie mówili, no to jest jeszcze cecha taka, że jest wolny. No, ktoś powie, że zwierzęta też są wolne.
Ale oczywiście dzikie. Nie w tym sensie.
Zwierzęta
tak
kierują się instynktem. Zwierzęta po prostu no, działają jako automaty. Jak
nie to, mają świadomości tej wolności.
Jak to niektórzy filozofowie określali, że po prostu zwierzę jest zwykłą maszyną. Niczym się nie różni od zegara, tylko po prostu jest nieco inaczej zbudowane, ale zachowuje się jak zegar. No zegar nie może zdecydować, czy teraz będzie pokazywał godzinę 8 czy 9, tylko tak jak zostanie nakręcony, tak będzie funkcjonował. To jest rzeczywiście no, wizja piekielna, gdyby ta rzeczywistość była taka, że to, że na przykład państwo teraz nas słuchają, to, że my teraz jesteśmy w studio i mamy tutaj przyjemność mówić do państwa, że to wszystko jest z góry przewidziane, nie ma tutaj w ogóle miejsca na wolność, nie ma tutaj...
Spontaniczność.
Nie ma miejsca na spontaniczność, że to wszystko musi się wydarzyć, no to my w zasadzie wtedy cały świat, cała rzeczywistość jest takim jakby no, teatrem lalek. No, jeszcze trzeba zadać pytanie, a kto tym wszystkim rządzi, bo w tym materialistycznym
to nie ma Boga.
Nie, to jest czysta mechanika, jest po prostu sama materia i to dzieje się po prostu samo z siebie. Tu dopiero można zadawać pytania, po co?
Skoro żyjemy w świecie tak materialistycznym, ta mechanika rządzi światem, człowiek nie ma niemalże na nic wpływu, czy nie miałby wpływu, bo żyjemy w tym świecie materialistycznym, to dlaczego człowiek odpowiada za globalne ocieplenie, albo dlaczego człowiek odpowiada za znęcanie się nad zwierzętami, skoro nie robi tego w sposób wolny, tylko zdeterminowany?
Wszystko to jest kwestia pewnych konwencji, które, bo jest, tu są właściwie trzy sfery. Sfera rzeczywistości, która się dzieje bez względu na to, jak człowiek ją opisuje. Następnie jest sfera opisu tej rzeczywistości. No tutaj to po prostu tworzymy ten opis, ale jest jeszcze trzecia sfera, która zwłaszcza w XX wieku, XXI wieku i pod koniec XX wieku doszła do głosu. To jest sfera pewnej wykładni tych opisów. Czyli Oprócz tego, że filozofowie podają pewne teorie, to jest cała gama różnych osób, które mówią, jak te teorie należy rozumieć. I bardzo często do świata szerokiego gremium społecznego trafiają tylko te wykładnie, a nie to, co było u podstaw. To jest coś, co my dzisiaj często nazywamy takim szumem informacyjnym. I on oczywiście nie jest obecny tylko i wyłącznie w przestrzeni politycznej, z czym to pojęcie się najczęściej kojarzy, ale również jest obecny w nauce. Niestety, ale dziś bardzo często jest tak, że są pewne mody, są pewne konwencje i te wykładnie w tych właśnie konwencjach opisują daną rzeczywistość, daną teorię o rzeczywistości i tak jest to dzisiaj rozumiane. Dlatego nie możemy powiedzieć, czy człowiek ma wpływ na klimat taki, a nie inny, jeżeli się nie odwołamy do sedna nauki, a nie do tego, w jakiej konwencji jest to nam tłumaczone. No, bardzo często się odwołuje, gdy mówimy na ten temat, do przykładów statystyki, no, niby matematyka tutaj, liczby. No, jak powiem słowo pomidor, to każdy z Państwa mniej więcej wie, o czym mówię. Niektórzy więcej, niektórzy mniej. No ale powiedzmy z dużym prawdopodobieństwem myślimy o tym samym. Natomiast jak ja powiem
malinowy,
cztery...
Malinowy, śliwkowy czy koktajlowy?
Jak ja powiem cztery, to właśnie ten problem czy koktajlowy, czy malinowy znika, dlatego że tu nie mamy żadnych wątpliwości, o czym ja mówię. Wszyscy myślimy w tym momencie to samo bardzo precyzyjnie. I teraz ta precyzja no byłaby poszukiwana również w tym, gdybyśmy chcieli opowiedzieć o świecie zewnętrznym. Do tego nauka próbuje dążyć. Ale cały czas ten szum informacyjny, o którym powiedziałem, nam tutaj zaburza tę sprawę.
No nie tylko nauka próbuje do tego dążyć, bo jeszcze wcześniej, wiele stuleci temu, już chciała do tego dążyć filozofia.
Tak właśnie.
Dlatego, że przecież no weźmy sobie taką no najmniej chyba precyzyjną pod względem matematyki oczywiście sferę, bo fizyka oczywiście korzysta z matematyki. Tutaj jeżeli mówimy już o tych pomidorach, to tutaj matematyka ma dużo do mówienia, prawda? No bo może
zmierzyć
zważyć, średnicę, tak, podać jakieś tak. liczby. Ale jak to zrobić w etyce na przykład? A przecież Spinoza, wielki filozof holenderski, niderlandzki byśmy powiedzieli raczej, no przecież chciał uprawiać etykę modo geometrico, prawda, czyli na sposób geometryczny. Przecież Leibniz, inny wielki filozof tamtych czasów, wyraził taką nadzieję, że pewnego razu, gdy filozofowie się spotkają, a będą mieli jakiś problem, to co zrobią? No wyciągną kartkę, wyciągną pióro i rzucą hasło calculemus, policzmy, że może da się sprowadzić problemy filozofii.
A dzisiaj to wyciągną tablety.
Dzisiaj wyciągną kalkulatory, tak. tablety.
Połączą się z chmurą i chmura powie.
Tak.
Otóż to.
Tak.
No to, więc to nie jest wcale pomysł współczesności, to nie jest wcale pomysł nauki, żeby to wszystko zmatematyzować, żeby to wszystko
tylko zauważmy, że w czasach Leibnica i w czasach Spinozy nie mieliśmy takiej dominacji jednego paradygmatu. No, tutaj jest mowa o pewnym dialogu, czy świat jest bardziej idealistyczny, czy materialistyczny. A dzisiaj to mamy tą dominację tego paradygmatu materialistycznego. Ten dialog właściwie przeniósł się już tylko w sferę materii i w związku z tym to widzenie tego świata i matematyzowanie go jakby wynika z zupełnie innego sposobu myślenia o świecie zewnętrznym.
Ale przecież nawet sami naukowcy, którzy się zajmują materią i strukturą, ja tu oczywiście nie chcę wchodzić w szczegóły, bo nie jestem kompetentny, aby mówić o fizyce kwantowej, ale z tego co wiem, pewne cząstki, pewne rodzaje cząstek tworzą materię, ale też są takie cząstki, które materii nie tworzą, ale przenoszą tylko oddziaływania. Czyli jest to coś, taki aspekt no jednak niematerialny. A jeszcze tutaj dodam, że przecież nawet wśród fizyków, którzy pracują przy Wielkim Zderzaczu Hadronów i tutaj można byłoby powiedzieć, że tam pewnie wszyscy to są stuprocentowi materialiści, no zdarzają się przecież nawet tacy, którzy są teistami. No mam na myśli tutaj profesora Hellera na przykład, który jest no wybitny wybitnym fizykiem, a jednocześnie wybitnym filozofem.
I pamiętajmy tylko o tym, że dzisiejsza fizyka to jest prawie metafizyka, bo przecież któż dotknie cząsteczki elementarnej, i to jest już zupełnie inna konwencja myślenia niż o takiej materii stałej.
Wróćmy do filozofii. Sens filozofii w XXI wieku. Filozofia chce, stara się ze wszystkich miar odpowiedzieć nam, jaki jest sens naszego bytowania, naszego życia na Ziemi, po co żyjemy, ku czemu żyjemy, prawda? Coraz bardziej słyszymy takie zdania, że zwierzęta i ich ludzie, człowiek, który udomowił zwierzę, teraz za niedługo może się okazać, że to zwierzę udomowi.
Ja bym tutaj w inną stronę poszedł i powiedziałbym tak, że im bardziej humanizujemy komputery, tym bardziej dehumanizujemy człowieka.
A im bardziej też humanizujemy zwierzęta, tak, tym bardziej dehumanizujemy człowieka.
Tak, i przy okazji właśnie mówię, że chodzę to troszeczkę, ale pozostając jakby w tej konwencji. Bo rzeczywiście problem, który stanie przed człowiekiem prędzej czy później, a wydaje się, że o wiele prędzej niż mu się by wydawało, to jest problem taki, czy my przypadkiem nie stajemy się już tylko dodatkiem do technologii, że tylko i wyłącznie człowiek żyć będzie po to, żeby wypełniać pewne potrzeby technologii, jakie technologia posiada, na jakimś odcinku, żeby tu wcisnąć guziczek, a tam nacisnąć coś innego, i że to właściwie ma tylko być życie pod technologię. Ja pamiętam, jak kiedyś usłyszałem taką wiadomość, ja jej nie zweryfikowałem, więc nie wiem, czy ona jest prawdziwa, ale taką informację, że w Anglii w szpitalach jest już wprowadzony pewien taki system sztucznej inteligencji, który to system przypomina, czy wręcz mówi pielęgniarce, jaką czynność ma w danym momencie wykonać. I on ma niby wspomagać tylko i wyłącznie, nie ma decydować, ale że gdzie zostały wprowadzone te systemy, właściwie już pielęgniarki bardziej wierzą temu systemowi niż jakoś swojej intuicji czy swojej pamięci i tak dalej. I o ile człowiek jest oczywiście istotą omylną, to spróbujmy to sprowadzić do takiej łopatologii, taki problem. No, z jednej strony powiemy tak, no bardzo dobrze, że jest taki system, no bo pielęgniarka nie zapomni o tym, żeby tutaj pacjentowi podać lek, no bo ten system będzie wtedy krzyczał i będą wszystkie maszyny tam dostawały furii i nie ma możliwości, żeby ona o tym zapomniała. Z drugiej strony, no cóż to jest, kiedy w momencie, kiedy człowiek staje się tylko i wyłącznie dodatkiem do technologii. Jest to wbrew pozorom bardzo poważny problem, bo z jednej strony ci, którzy będą mówili, że dobrze, no trudno, no taka rola człowieka się teraz wydaje, że będzie, no ale tutaj no ratujemy życie i tak dalej, ale ten system prawdopodobnie pójdzie za chwilę dalej i nie będzie tylko i wyłącznie w szpitalach i się nagle okaże, że ja po prostu wychodząc z domu, to tylko wypełniam wolę coraz to kolejnych systemów, które pozwalają mi na to czy na tamto. No, wyobraźmy sobie taką sytuację też, no jesteśmy w Toruniu. Pamiętam Toruń, nie wiem, sprzed 40 lat. No to światła były tu czy tam. Teraz właściwie nie ma skrzyżowania, żeby nie było świateł. Wszędzie podlegam woli systemu, pewnego informatycznego. Podlegam woli technologii. I powiemy, to jest dobre, ona ci pokazała, że tutaj jest zielone światło, a tu jest czerwone, dlatego jest mniej wypadków. Ale z drugiej strony, jeżeli wyobrazimy sobie sytuację, że po prostu przez cały czas podlegamy woli jakiejś technologii, to zaczyna to nieco nas przerażać.
Z jednej strony przerażać, a z drugiej strony człowiek w tym zderzeniu z technologią okazuje się coraz bardziej zawodny i to on
bez szans.
Zielone światło dla samochodów, czerwone dla pieszych, zatrzymuje się kierowca, bo widzi przejście dla pieszych, nie zauważył sygnalizacji i przepuszcza pieszego na jego czerwonym świetle przy swoim zielonym, za niedługo zostanie być może to wyeliminowane przez technologię, która nie pozwoli kierowcy się zatrzymać, gdy jest zielone światło, ponieważ
Albo uruchomić samochodu w momencie, kiedy mam czerwone.
Na przykład. Więc z drugiej strony ten przykład o pielęgniarkach. Daleko nie trzeba szukać. Kogo łatwiej wyedukować, wykształcić na pielęgniarza? Człowieka, czy wyprodukować kolejną maszynę, która posiadła już podstawowe umiejętności, można ją jeszcze bardziej udoskonalać?
Ale rzeczywiście człowieka, to znaczy...
Nie bardzo.
A pytanie dotyczy, kogo łatwiej, tak? Czy w zasadzie co łatwiej, kogo co łatwiej?
Co mniej kosztuje.
Tak, to oczywiście maszyna, wystarczy stworzyć program, później to zmultiplikować. Jest to no, automat, jest to zaprogramowane, ale tutaj ojciec użył słowa wykształcić. Wyprodukować jest oczywiście łatwiej maszynę. Wykształcić można człowieka. I rzeczywiście tutaj no w kwestii, jak już tutaj rozmawiamy o pielęgniarzach, o pielęgniarkach, no to nie wyobrażam sobie takiego świata, w którym człowiek zostaje zastąpiony przez maszynę. W jakimkolwiek stopniu, gdzieś widziałem w internecie zdjęcia.
A gdzie powołanie wtedy? Gdzie w ogóle cała ta sfera pomiędzy pacjentem a pielęgniarką? Przecież piękna.
Ale pielęgniarka nie będzie siedzieć na kawie, a komputer nie będzie krzyczał, bo nie będzie zaprogramowany na krzyk. Będzie
ale tak się
cierpliwy.
Akurat składa, że my wykładamy w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i spotykamy lekarzy i dopiero zrozumiałem powołanie w tym zawodzie, odkąd tam wykładamy, ponieważ cała sfera tego zawodu to jest tak naprawdę związana z tą częścią duchową, bo reszta to jest tylko to wykształcenie, o którym kolega tutaj powiedział.
Tu dopiero można sobie zadawać pytanie, bo no, osoba, która medycyną się nie zajmuje, być może sobie wyobraża, że lekarze zajmują się tylko biologią, anatomią, zajmują się praktyką lekarską.
I wiedzą o pacjentach tylko tyle, ile mają amylazy.
I w zasadzie cała ich wiedza, to co zdobywają na studiach czy na kursach specjalizacyjnych później, ogranicza się wyłącznie do takich praktycznych czynności. I dziwią się czasami niektórzy, gdy dowiadują się, że właśnie na takich studiach, że lekarze zajmują się filozofią, zajmują się etyką lekarską i jakie jest to istotne. Dlatego, że my tych kursów mamy bardzo dużo. No nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale chodzi o to, że to jest wśród lekarzy no jednak jeden z ważniejszych aspektów. Oczywiście lekarz przede wszystkim powinien potrafić leczyć. To jest wszystko jasne, ale nigdy nie może zapominać, że leczy człowieka i musi potrafić.
Niesiecie panowie nadzieję, że filozofowie...
No, lekarz nie leczy tylko ciała.
Że filozofowie uratują nas przed technokracją i potęgą maszyn, że cały czas odwołując się do tego, kim jest człowiek, jakie jest jego zadanie, że ma powołanie.
Dlatego, że filozofia jeszcze jest takim ostatnim bastionem, który postrzega człowieka jako pewną taką istotę składającą się nie tylko z ciała, bo już nawet psychologia, psychologiem nie jestem, więc też nie będę tu wchodził w szczegóły, ale także...
Schematyzuje.
Psychologia schematyzuje, już nie mówi się o uczuciach, mówi się o emocjach. Jednak są to, jest to jednak sprowadzanie człowieka do pewnego właśnie takiego schematu, który można opisać, który się zachowuje typowo w danej sytuacji, można przewidzieć jego zachowanie. Lekarz, by się wydawało, patrzy na człowieka tylko właśnie jako, jak już tutaj pan profesor wspomniał, po prostu mięso, a tak nie jest. A nie jest tak między innymi właśnie dzięki filozofii, dlatego że to filozofia uczy tego, że na drugiego człowieka należy spojrzeć jako na osobę, która oprócz ciała ma także duszę. Nawet jeżeli nie duszę, no to chociaż jakąś umysłowość.
Kluczem tutaj jest powołanie.
Sens filozofii w XXI wieku to temat, który podejmujemy. Naszymi gośćmi profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński oraz Adam Skowron, filozof i filolog. Telefony do naszego studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Sens filozofii w XXI wieku. Radio Maryja, prosimy.
Dobry wieczór. Dobry wieczór. Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Dąbrowy Górniczej. Mam takich parę pytań. No już w większości tam panowie profesorowie odpowiedzieli, ale to tak w natłoku, ale takich dwa takie ważniejsze. Filozofia jest to umiłowanie rozumu. Czy filozofia była początkiem wszelkich nauk? Czy jest wysoka filozofia profesorska i amatorska? No to tam się dowiedziałem, że pewnie tak. Czy filozofia to inteligencja? Czy filozofia była darem od Boga? To jest ważne. I żebym potem tego nie zgubił, czy Jezus był filozofem? I czwarte, człowiek lubiący filozofię, czy jest lepszy, łagodniejszy, zadaje pytania, ale czy umie odpowiedzieć? I jeszcze o mitach greckich, czy mity greckie to utopia, czy warto w ogóle się tego uczyć? Czy to jakaś studnia bez dna?
Dziękujemy, panie Tadeuszu.
Maszyny mogą zostać... Aha, i ostatnio już. Czy maszyny mogą zostać albo być filozofami? Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy również.
Szereg pytań. No więc tak, czy początkiem wszystkich nauk była filozofia?
I filozofia to umiłowanie mądrości.
Tak. Czy początkiem wszystkich nauk była filozofia? I tak, i nie. Tylko, że to jest najczęstsza odpowiedź filozofów, dlatego ja sobie pozwolę powiedzieć, dlaczego ta odpowiedź brzmi. Otóż, Tales jest uważany za pierwszego filozofa, jako ten, który przestał odwoływać się do mitów, tylko próbował podać argumentację. I my wtedy powiemy, tak, to był pierwszy filozof. Tylko że pamiętajmy, że w czasach Talesa nie było jakiegoś podziału nauk. Ten podział nauk w ogóle, jaki pierwszy, jaki kiedykolwiek nastąpił, to jest podział dokonany 200 lat później przez Arystotelesa. W związku z tym, ponad 200. I w związku z tym należałoby raczej związać pojęcie filozofii i pojęcie nauki. Możemy mówić o nauce dopiero jako takim szerokim pojęciu w momencie, kiedy po prostu pod to pojęcie możemy podczepić jakieś poszczególne kategorie naukowe. Jak mamy już fizykę, chemię, psychologię, socjologię i tak dalej, powiemy, że to wszystko jest nauką. Ale w momencie, w którym nie ma żadnego podziału, jest tylko jedna nauka, no to właściwie słowo nauka i słowo filozofia to są to synonimy. Dlatego po prostu Tales, można powiedzieć równie dobrze, był po prostu pierwszym naukowcem. Dlatego tak, początkiem wszystkich nauk była filozofia, ponieważ tak nazywano pierwszą naukę, która się pojawiła. Nie, początkiem wszystkich nauk nie jest filozofia, dlatego, że nie było żadnego podziału nauk i po prostu tak naukę nazwano. Natomiast tak, ja próbowałem sobie tutaj szybko zapisać, czy filozofia to inteligencja. Co to jest inteligencja? Inteligencja to jest znajomość pojęć oraz relacji pomiędzy pojęciami. Jeżeli ktoś by znał wszystkie pojęcia i znał wszystkie możliwe relacje pomiędzy pojęciami, to jest to wiedza Boga. W związku z tym, czym jest inteligencja? No, im więcej potrafimy znać danych pojęć, ale wraz z tym posiadamy umiejętność rozumienia, czy też budowy nowych relacji pomiędzy pojęciami, to wtedy możemy mówić o inteligencji. Tu przy tej okazji chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że współczesny sposób widzenia nauczania mówi o tym, że uczyć się należy tylko wiedzy praktycznej, bo wiedza teoretyczna jest w książkach. No ale ten, który tylko wie, gdzie znaleźć wytłumaczenie czy definicję danych pojęć, a ten, który umie tymi pojęciami obracać, umie tymi pojęciami myśleć, to nie są ludzie o tej samej inteligencji. Kształcenie ludzi wyłącznie praktycznie to nie jest kształcenie ludzi inteligentnych. Musimy posiadać tę umiejętność, jaką jest myślenie pojęciowe, które no, im jest szersze, tym lepiej jest wykorzystana inteligencja. W związku z tym, czy filozofia to inteligencja? No, w tej części, w której ktoś potrafi rzeczywiście pracować twórczo. Jak każda nauka, w szczególności to w naukach humanistycznych jest widoczne, jeżeli ktoś się zajmuje wyłącznie odtwórczo humanistyką, w tym filozofią, to znaczy czy będzie potrafił powiedzieć tylko i wyłącznie o tym, że ten filozof tak powiedział, a tamten to powiedział, natomiast nie potrafi stworzyć jakiejś własnej myśli filozoficznej, no to tutaj bym uważał z tym, z nazywaniem tego, że ta filozofia tylko odtwórcza ma być jakąś obrazem jakiejś inteligencji. Czy filozofia potrafi też odpowiadać? Powiem tak. Jest... To będzie ostatnie pytanie, które ja odpowiem, później będzie odpowiadał kolega. Natomiast ja jeszcze odpowiem na to pytanie, czy filozofia musi odpowiadać. No, wybaczą Państwo tę anegdotę, ale właśnie tym się próbujemy tutaj cały czas zajmować. Ale cóż, jeżeli patrzymy w sposób taki uniwersalny, to gdyby była tylko filozofia sztuką zadawania pytań, jak wielu mówi, to nie byłaby żadną nauką. No mówiąc tak bardzo łopatologicznie, to nauka składa się ze zdań oznajmujących. Natomiast zdania pytające i zdania rozkazujące są nieweryfikowalne. Jeżeli ja zapytam, która jest godzina, to samo to pytanie jest nieweryfikowalne. Natomiast odpowiedź na to pytanie jest na przykład 16:35, jest weryfikowalne, bo mogę stwierdzić, że tak, jest 16:35, bądź nie, nie jest. Podobnie ze zdaniami rozkazującymi. Wynoś się stąd, idź do kąta, to nie są zdania weryfikowalne. Jeżeli chcemy ograniczyć filozofię tylko do zadawania pytań, to nie jest to nauka. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, że filozofia stara się odpowiadać, to w tej części, w której się stara odpowiadać, jest nauką. Konkludując i odpowiadając bezpośrednio na pytanie, tak, jest cała rzesza filozofów, która stara się odpowiedzieć na te pytania, które sama filozofia zadaje. Oczywiście bardzo często te odpowiedzi są też nauk ścisłych, ale jest wciąż pewne pole filozofii, o którym zresztą tu z kolegą rozmawialiśmy, właśnie wtedy, kiedy mówimy o sensie tego, co nas dotyka i tak dalej. I próby odpowiedzi na to pytanie są próbami naukowymi pod warunkiem, że operuje określoną siatką pojęciową, która jest typowa dla filozofii, gdy posługują się metodami naukowymi, które są w filozofii i kiedy nie próbują wychodzić poza ten sposób myślenia.
Ja zanim tutaj odpowiem jeszcze na kolejne dwa, już też tutaj z racji tego, że no tych pytań jest naprawdę bardzo dużo i można byłoby o nich opowiadać no naprawdę długo, to chciałbym tylko jeszcze wyrazić moje wielkie zadowolenie, że słuchają nas właśnie filozofowie. To znaczy te pytania są typowymi pytaniami.
Są bardzo filozoficzne.
Filozoficznymi. To dowodzi temu, że rzeczywiście każdy z nas jest po części filozofem. Ale chciałbym tutaj zatrzymać się nad tym pytaniem, czy istnieje coś takiego jak filozofia amatorska i profesorska. Tak, to znaczy w krytyce czystego rozumu, to już mówimy o wieku XVIII, wielki niemiecki filozof Immanuel Kant napisał, że w zasadzie są dwa pojęcia filozofii. akademicka, taka szkolna filozofia, czyli no, dotyczy ona spraw, którymi zajmują się filozofowie, studenci filozofii, profesorowie filozofii, typowo naukowe i wydaje mi się, że państwo na przykład na co dzień nie rozstrzygają problemów fenomenologii, tomizmu, historii filozofii średniowiecza. Ale obok takiej filozofii akademickiej, mówi Kant, jest jeszcze, on to nazywał z niemiecka Weltbegriff filozofii, czyli takie pojęcie światowe, filozofia światowa, czyli filozofia, mówi Kant, która dotyczy spraw, które obchodzić muszą każdego. I tutaj są, ja już tutaj podałem kilka przykładów takich pytań, to są sprawy dotyczące wolności woli, to są sprawy dotyczące sensu cierpienia, to są sprawy dotyczące tego, czy istnieje życie po śmierci. Zgodzą się państwo, że państwo z tymi pytaniami pewnie mieli już do czynienia, a jeśli nie mieli, no to pewnie państwo będą kiedyś mieli do czynienia, bo to jest właśnie takie pojęcie filozofii, która no, dotyczy spraw, jak mówi Kant, które obchodzić muszą każdego. I tutaj pewnie pan to miał na myśli, mówiąc filozofia amatorska, a filozofia profesorska to, co wcześniej opisywałem, że Kant nazywa to filozofią akademicką. Natomiast jeszcze chciałem tutaj nawiązać, bo bardzo ciekawe pytanie, czy Jezus był filozofem. Ja spotkałem się z takimi opracowaniami, o ile dobrze pamiętam, to są raczej opracowania XIX-wieczne, gdzie często mówiło się, że Jezus był filozofem, to znaczy on oczywiście nie był filozofem takim jak Platon czy Arystoteles, nie należał do żadnej szkoły filozoficznej. Tu mówimy w zupełnym oderwaniu od takiego pojęcia filozofii, ale nauki głoszone przez Jezusa niektórzy nazywają, że były zbliżone albo do szkoły stoickiej, albo nawet się spotkałem z takim opracowaniem, mówię, to chyba XIX-wieczne opracowania, które by umieszczały nauki Jezusa jako bliskie szkoły cynickiej, nie chcę powiedzieć cynicznej, bo to cynizm, a ta filozofia, to co my czasami mówimy człowiek cyniczny, to nie jest to samo, to jest zupełnie inne pojęcie, to jest nazwa po prostu pewnego nurtu filozoficznego. Także tak, istnieją takie poglądy, iż Jezus był filozofem, natomiast no, na pewno nie był to taki filozof jak właśnie Tales, Anaksymander, Anaksymenes, Platon, Arystoteles i tak dalej, i tak dalej.
Ja jeszcze jednak tutaj, kiedy kolega odpowiadał, przeczytałem jeszcze jedno pytanie, które zdążyłem zanotować z tych, które pan tutaj zadał i tutaj się chwilę zatrzymam. Czy mity greckie to utopia? Tak, oczywiście, że utopia, ale przede wszystkim trzeba tu odpowiedzieć na pewną rzecz, która ma taki wymiar, proszę państwa, bardzo ludzki i bardzo codzienny. Ja kiedyś na ten temat na antenie Radia Maryja mówiłem, natomiast powiedziałem wtedy to w taki sposób szybki, a tutaj chciałbym powiedzieć coś więcej. Otóż, proszę państwa, ludzie bardzo często mylą pewne sprawy. To, że ktoś mówi rzeczy logiczne, to nie znaczy, że mówi o rzeczywistości rzeczy prawdziwe. Bajki też są logiczne. Jeżeli pójdziemy sobie do sądu, to tam będzie mówił obrońca, będzie mówił oskarżyciel i z tych samych faktów uprzędą równie logiczne, acz zupełnie różne opowieści. I zadaniem sędziego to będzie właściwie w ramach takiej klasycznej teorii prawdy stwierdzić, która z tych opowieści przystaje do rzeczywistości. Bardzo często z tych rzeczy korzystają różnego rodzaju politycy, ale nie tylko, to również różnego rodzaju osoby, które nam próbują doradzać cokolwiek, a my nawet nie wiemy, że chcielibyśmy takiej dorady. Bardzo często w bardzo prozaicznych sytuacjach codziennych dnia, kiedy wydzwaniają do nas różne osoby i mówią rzeczy brzmiące no, wiarygodnie, dlatego że są one logiczne. To jeszcze o niczym nie świadczy. I mity greckie bardzo często są w różnych swoich sferach logiczne, ale oczywiście opowiadają rzeczy fantastyczne. To jest sytuacja, proszę państwa, taka, w której cokolwiek, no czytamy książkę, bierzemy książkę, kryminał, romans i tak dalej, to ta akcja, którą my tam czytamy, musi być logiczna, bo jak przestaje być logiczna, no to my tą książkę rzucimy, nie warto czytać, no bo po co nam taka opowieść, w ogóle to staje się wtedy nudne. No to my na przykład wyobrażamy sobie, że jakaś księżniczka została zamurowana w wieży i nagle okazuje się, że na skrzydłach uleciała stamtąd, choć żaden logiczny sposób z tej odpowiedzi nie wynika, dlaczego te skrzydła miałyby jej nagle urosnąć. To wszystko musi być logiczne, ale to nie znaczy, że to cokolwiek opowiada nam o rzeczywistości. To wciąż jest bajka. I dlatego, owszem, mity greckie, bo jeszcze słowo utopia to jeszcze nawet nie tylko w tym zakresie, bo słowo utopia jeszcze by musiało dotyczyć tego, czy rzeczywiście taka rzecz miałaby nawet prawo w rzeczywistości się wydarzyć, czy nie. To jest jeszcze osobna kwestia, ale generalnie nie możemy ulegać takiemu myśleniu, że coś, co wydaje się logiczne od A do Z, to opowiada nam coś prawdziwego o rzeczywistości.
Dziękujemy bardzo. Sens filozofii w XXI wieku. Kolejny telefon, Radio Maryja, halo.
Ja będę pochwalony z Chrystus, Maryja zawsze dziękuję.
Teraz i zawsze.
Z Polski Północnej. Dziękuję za temat. Moje pytanie jest takie. Czy w tym takim szumie medialnym, zmiennością znaczenia języka, co jest sprawą zasadniczą, właśnie nie ma definicji słowa, jest tylko jakaś emocja. Czy w tych właśnie trudnych czasach filozofia doprowadza, czy pokazuje prawdę? No bo poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Więc jak to ma wobec tego takiego szumu i nie tylko medialnego, ale w ogóle takim szumu językowym, zmiana znaczenia, coś co było białe staje się czarne i tak dalej. I czy tu właśnie filozofia doprowadza do tej prawdy obiektywnej? To jest pierwsze pytanie. A drugie, jak filozofia widzi pojęcie szczęścia, bo ludzie szukają w różnych sytuacjach szczęścia, czy filozofia odnosi się dość jednoznacznie do tego? To jest moje pytanie.
Dziękujemy pani Barbaro. Prosimy.
Zacznę oczywiście od pierwszego pytania. Ale muszę szanowną panią słuchaczkę rozczarować, dlatego że filozofia niestety, zwłaszcza już ta współczesna, nie jest uznawana za rozstrzygającą instancję do formułowania definicji. I tu widzimy niestety, znaczy niestety, no nie wiem czy niestety, ale jest...
Dla nas filozofów niestety,
że w przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej jest bardzo dużo prób ustalenia nowej prawdy, w cudzysłowie. Pani zadała słynne pytanie, co to jest prawda? Można tutaj do tego dołączyć. I ja bym tutaj odpowiedział pewną analogią, pewną parafrazą. Otóż jest znany dialog Platona Państwo, jeden z jego największych, najważniejszych dialogów. On się zaczyna dość niepozornie, bo my czasami sobie wyobrażamy, że jakieś traktaty filozoficzne to są opasłe tomy pełne trudnych słów. Natomiast Platon używał formy dialogu. Bardzo ciekawa, lekka dosyć forma. Oczywiście tematyka jest poważna, ale dialog zaczyna się dość niepozornie, dlatego że Sokrates, czyli nauczyciel Platona, sobie gdzieś tam idzie, spotyka pewnego mężczyznę o imieniu Trazymach. Zaczynają sobie rozmawiać, jak to po prostu dwóch wędrowców i zastanawiają się, co to jest sprawiedliwość. I Sokrates zadaje temu Trazymachowi pytanie, co to jest sprawiedliwość. Na ten co odpowiada, że sprawiedliwość jest to interes mocniejszego. I parafrazując te słowa, ja bym powiedział, że dzisiaj prawda jest to interes głośniejszego. Ten, który się pojawia w mediach, ten, który ma wzięcie w mediach społecznościowych, ten, który szaleje w internecie i ma dziesiątki tysięcy, miliony followersów, ten ma dzisiaj iluzoryczną, fałszywą kompetencję do tego, aby definiować, co jest dobre, co jest prawdziwe, co jest piękne, bo przecież, no weźmy sobie najlepszy przykład, moda. No, mówiliśmy na antenie telewizji Trwam o kanonach piękna. Czy dzisiaj mowa jest o jakichkolwiek kanonach piękna? No jakiś celebryta założy jakiś śmieszny kapelusz na przykład i to się staje modne, to się staje piękne. Ale już na przykład za kilka miesięcy już staje się to niemodne. Także tu niestety, wracając do sedna tego pytania, no ja tutaj niestety muszę powiedzieć, że filozofii dzisiaj nikt nie chce słuchać. Ona nie ma takiego wzięcia jak jakieś głośne wydarzenia z życia celebrytów. Jednak temu człowiek poświęca sporo czasu i filozofia już utraciła ten taki mandat. Aczkolwiek wcale nie oznacza to, że jest to niepotrzebne. Natomiast co do drugiego pytania, jak filozofia rozumie pojęcie szczęścia, to tutaj też, jak pan profesor już tutaj wspomniał, że w filozofii jest bardzo dużo pól manewru. Filozofia bardzo często podaje różne odpowiedzi na dane pytanie i na pytanie pani, co to jest szczęście, wielu filozofów odpowiedziałoby różnie. Ja zachęcam do przeczytania, jest świetna książka polskiego filozofa i historyka filozofii Władysława Tatarkiewicza. Część z Państwa na pewno go kojarzy z jego słynnej trzytomowej historii filozofii, ale nie każdy wie, że Tatarkiewicz również zajmował się estetyką, zajmował się szczęściem i powstał taki piękny traktat o szczęściu, gdzie polski filozof, tutaj nasz rodak, omawia różne definicje szczęścia w filozofii i no to jest jedna z lepszych pozycji. Ona została wydana chyba w latach 70., także można ją gdzieś tam pewnie w antykwariacie dostać, czy w bibliotece. Ja bym tylko tutaj wspomniał o takich dwóch głównych sposobach definiowania szczęścia. O jednym to już mówiliśmy, że to jest hedonizm, czyli szczęścia doszukujemy się w tym, co przyjemne, właśnie w odróżnieniu od tego, co duchowe. I tutaj ja bym to nazwał eudaimonizmem, to drugie stanowisko. I tutaj małe sprostowanie co do tego hedonizmu. My często kojarzymy go z postacią Epikura, który rzekomo miał upatrywać szczęścia w samych tylko przyjemnościach cielesnych, fizycznych, że jestem szczęśliwy wtedy, kiedy dobrze się najem, kiedy sobie wypiję lampkę wina, kiedy dużo mam, kiedy się wyśpię. No po prostu tutaj wszystko ograniczamy do materii. Natomiast to nie Epikur głosił taką doktrynę, to był inny filozof, Arystyp. Natomiast Epikur uważał, że nad przyjemnościami cielesnymi, fizycznymi, one zresztą są na samym dole, wyżej są przyjemności duchowe. Z bardzo prostego względu. One są trwalsze, one są trwają dłużej i nie przynoszą żadnych przykrości. Bo proszę zobaczyć, przyjemnością jest to, że sobie zjem kawałek tortu. No ale gdybym na przykład teraz miał zjeść cały tort, to w pewnym momencie to się przerodzi w przykrość. Natomiast, no i ile to trwa? No trwa to tak długo, jak to jem, prawda? Natomiast przyjemności duchowe mają zupełnie inny wymiar. Jeżeli ja odczuwam przyjemność chociażby z tego, że jest piękna pogoda, wyjdę sobie na spacer i podziwiam krajobraz, no nie wyobrażam sobie, żeby to doprowadziło do przesytu, żeby to doprowadziło do jakiejś przykrości, że w pewnym momencie mi się, nie wiem, znudzi ten krajobraz i zacznę odczuwać jakieś negatywne skutki, jak na przykład w przypadku przejedzenia się tortem. I ostatnia rzecz, no trwa to znacznie dłużej pod tym względem, że to jest uniwersalne. No zawsze, gdy będę widział piękny krajobraz, no wiele do szczęścia mi wówczas nie będzie potrzeba. Po prostu zachwycę się tym i tak długo, jak będę sobie spacerował, mogę się tym zachwycać.
Profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński i Adam Skowron, naszymi Państwa gośćmi. Sens filozofii w XXI wieku. Prosimy, Radio Maria, 22:48.
Halo, dobry wieczór, szczęść
Boże.
Dobry
wieczór, szczęść Boże.
Adwokatem do tego, co państwo filozofowie powiedzieli, filozofia jest związana z poszukiwaniem siebie, z poszukiwaniem tożsamości, a więc odkrywaniem sensu życia, odkrywaniem, nieposiadaniem. Chciałam zauważyć dwa elementy tego odkrywania. Pierwszy, który się pojawia w okresie dojrzewania młodego człowieka, i wtedy stawianie pytania o sens życia to są takie pytania jak cierpienia młodego Wertera. Na te pytania nie ma odpowiedzi. I później, kiedy człowiek już jest w okresie senioralnym, stawia pytania o sens życia, to stawia pytania o co? O to, czy życie było piękne, dobre, szczęśliwe, o wymiar transcendentalny swojego życia, moim zdaniem. I chciałam zapytać panów filozofów o takie połączenie filozofii, religii i odpowiedzi na pytanie o sens życia. Czym jest sens życia tak naprawdę? To nie jest cel, to nie jest posiadanie domu, mieszkania, pozycji, czegokolwiek innego. To jest ten głębszy wymiar poszukiwania tożsamości i uzasadniania, dlaczego człowiek żyje. Chciałabym zapytać, jak państwo filozofowie w takim zderzeniu filozofii, religii, psychologii na to popatrzą.
Kto do nas telefonuje?
Małgorzata z Kielc.
Dziękuję pani Małgorzato, prosimy.
To, co przed chwilą usłyszałem, to jest takie podejście punktowe, a można powiedzieć, że to jest podejście psychologiczne. Tak bym go nazwał. Natomiast filozofia patrzy w sposób bardziej uniwersalny, bo jeśli dobrze zrozumiałem tą wypowiedź i tak ją odebrałem jako odpowiedź, jako wypowiedź dotyczącą takiego punktowego rozumienia, czyli właśnie psychologiczną, to zawsze to będzie pytanie o sens życia konkretnego człowieka. Bo nie możemy powiedzieć, że jeżeli dwie osoby przeżyłyby życie w ten dokładnie sam sposób, to że jedna i druga osoba ten sens swojego życia widziałaby w sposób tożsamy. Ja mogę sobie wyobrazić sytuację, w której jedna by powiedziała, że życie przegrała, a drugie to uznałaby, że to życie ma wspaniałe. No, najprostszy sposób, jaki można tutaj przykład, jaki można podać, to ktoś, kto, nie wiem, ma bardzo dużo pieniędzy na przykład z urodzenia, dlatego, że miał bardzo bogatą rodzinę i nagle się okazuje, przypuśćmy, że jest hedonistą, i nagle się okazuje, że duży kawałek tego majątku stracił, tak duży, że stać go już tylko na jeden domek dwupiętrowy. I on powie, że życie swoje przegrałem, mogłem uzyskać tak wiele. A druga osoba, która pochodziłaby z ubogiej rodziny i na samym końcu wybudowałaby sobie domek dwupiętrowy, to by stwierdziła, że czegoś się dorobiłem, przypuśćmy, że też by patrzyła materialistycznie na świat, i że czegoś się dorobił i że na jego życie miało sens, bo jeszcze wykształcił dzieci i tak dalej, i tak dalej. Natomiast filozofia w takiej nawet sytuacji poszukiwałaby pewnych warunków, jakie spełnia sens życia jako taki, nawet w tej jednej opowieści. Jakie warunki są niezbędne do tego, żeby uznać życie za sensowne? Czyli my tu mamy podejście, w którym kompletnie nas nie będzie interesował cały anturaż, nie będzie nas interesowała scenografia, w której się to wydarza, nie będzie nas interesował ani czas, ani przestrzeń, nas będzie interesowała sama materia tej sprawy i w tym będziemy poszukiwali po prostu konkretnie pewnych argumentów na to, żeby uznać życie za sensowne. Jeżeli wzięlibyśmy tą sytuację, którą tutaj wziąłem za przykład, to będziemy mogli oczywiście tutaj podać wiele takich punktów widzenia. Będą one przedmiotem wtedy dyskusji pomiędzy filozofami, który to punkt widzenia będzie najbardziej istotny. Na przykład, czy dane życie prowadzi do pewnego twórczego rozwoju człowieka? Czy to życie danego człowieka jest pełne jakichś osiągnięć? I oczywiście, jeżeli będziemy materialistami, to czy się osiągnięć materialnych, czy jeżeli będziemy idealistami, to powiemy, że osiągnięć duchowych. To inny punkt widzenia. Taki na przykład, czy twoje życie ma sens w stosunku do innych ludzi? Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś żyje samotnie. Nie jest to związane z niczym innym, jak tylko z wyborem życiowym tej osoby. No i cóż, ta osoba nie spełniła się w rodzinie, ale na przykład spełnia się jako wspaniały doradca dla innych ludzi, pomagający w sytuacjach trudnych, w sytuacjach jakichś, które tych ludzi dotykają. Ta osoba się znajduje i po prostu, no, jakby z duszą Samarytanina, ale nawet nie wchodząc w to, że ta osoba się znajduje i jakby jest szczęściem dla innych osób, ale osób sobie obcych. I wtedy będziemy mieli punkt widzenia, czy twoje życie ma sens jako pewien wymiar środowiskowy, społeczny. Ja nie potrafię od razu powiedzieć, który z tych punktów widzenia miałby być ostateczny. Ba, wydaje mi się, że nie żaden z nich, tylko jakiś taki uniwersalny punkt widzenia, który w sposób, którego sobie nie potrafię w tej chwili wyobrazić, łączyłby te wszystkie argumenty, które tutaj podałem. Czy istnieje takie słowo, które potrafiłoby te wszystkie argumenty łączyć? No, dla człowieka wiary oczywiście takie słowo jest, ale jeżeli patrzylibyśmy jeszcze szerzej, że twoje życie miałoby mieć sens nawet wtedy, gdy nie jesteś osobą wierzącą i jeszcze szukać głębszego sensu, to nie potrafię poza właśnie, ten lapsus mnie tutaj zdradził, poza słowem serce, nie potrafię znaleźć jakiegoś innego punktu widzenia. Czyli czy twoje życie było pełne serca? Serca dla drugiego człowieka, serca dla świata zewnętrznego. Bo jeżeli powiemy na przykład, proszę zobaczyć, że ja w tej wypowiedzi staram się cały czas iść w stopniach uniwersalności, coraz wyżej. Bo jeżeli powiem, że sensem ma być właśnie serce i okazywanie serca drugiemu człowiekowi, to w pojęciu drugi człowiek mieści się już i twoja rodzina, ale także i obcy, także po prostu inni, środowisko. Nie potrafię uznać, czy ta refleksja, którą tu przedstawiam, miałaby być rzeczywistą odpowiedzią i ostateczną odpowiedzią na pytanie słuchaczki. Tego nie wiem, zwłaszcza, że ta refleksja jest czyniona przeze mnie tutaj w tej chwili na miejscu, ale być może właśnie poszukiwanie pewnych obszarów ludzkiej działalności i szukanie na tej podstawie tego, co je łączy, po to, żeby znaleźć pewne słowo, które określa je w jakiś sposób wszystkie i miałoby się stać argumentem za określeniem sensu ludzkiego życia jako takiego, czyli stwierdzeniem, że to życie miało bądź nie miało sensu, to być może droga takiej refleksji, którą tutaj tak na szybko pokazałem, byłaby właściwa. Ta refleksja, którą przed chwilą tu uczyniłem, doprowadziła mnie do stwierdzenia, że sensem takim byłoby serce dla drugiego człowieka. Ale to jest tylko przykład. Przykład takiego rozumowania, z którym moglibyśmy tutaj iść.
Szanowni Państwo, gośćmi profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński oraz Adam Skowron, Sens filozofii w XXI wieku. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Że?
Szczęść Boże.
Teraz byłam w radio.
Będziemy wdzięczni.
Właśnie z tamtej audycji. Fajna audycja.
I kto do nas to telefonuje?
No i tak sobie rozmyślam też przy okazji, nie? No i tak się zastanawiam, że tak. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, że ważną taką pozytywną cechą człowieka jest chęć poznawania świata, relacji, otoczenia, sensu w ogóle życia. No i później sobie tak myślę, że podobne sprawy chyba poruszały także Adama i Ewy. I właśnie oni chcieli też poznać świat, poznać relacje, poznać dobro, poznać zło. Czy nie tak jest podobnie, że oni też chcieli właśnie, znaczy, że wykazali się tą pozytywną cechą człowieka, czyli chęcią poznawania. No i później może takie pytanie sobie zadaję. To właściwie, za co oni zostali ukarani? No i tyle. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję też za to pytanie. Otóż no potraktujmy tutaj Adama i Ewę tak bardziej metaforycznie jednak. I tu się okaże, że ma pani dużo racji, dlatego że człowiek, zanim filozofia powstała, a mówimy tutaj, no bądźmy tacy doktrynalni, że rzeczywiście filozofia pojawiła się wraz z postacią Talesa z Miletu, czyli już nie mówimy tu o filozofii chińskiej, filozofii Dalekiego Wschodu ogólnie, tylko już załóżmy, że filozofia rodzi się przed Talesem, w czasach Talesa, ale właśnie przed Talesem przecież ludzie stawiali sobie pytania filozoficzne. No ja powiedziałem, że odkąd istnieje tak naprawdę człowiek i potąd, kiedy będzie istniał, będzie sobie stawiał pytania takie fundamentalne o to, czy jest istotą wolną, co to znaczy w ogóle, że jest człowiekiem, skąd się wziął świat i tak dalej, i tak dalej. I to zanim pojawił się Tales, przecież takie pytania funkcjonowały. Trzeba tutaj powiedzieć o ważnej roli literatury, dlatego że przed filozofią no, działali Hezjot, działali Homer w Grecji, którzy filozofami co prawda nie byli, ale byli no, mędrcami, to też jest za dużo powiedziane, byli po prostu postaciami, które też w jakiś sposób próbowały odpowiedzieć na takie pytania. No i tutaj zaglądamy na przykład do mitów greckich. Tutaj jeden ze słuchaczy zadał pytanie o mity greckie, to ja tutaj dopowiem, że rzeczywiście mity greckie mają dość istotną rolę w powstaniu filozofii jako przyczynek, dlatego że przecież mity greckie też starały się odpowiedzieć na takie pytania. No, Anaksymenes się zajmuje piorunami. Skąd się biorą pioruny? To przecież przed Anaksymenesem wiedziano, że to Zeus przecież ciska tymi piorunami, a skąd one się biorą? No, tam jacyś tytani czy cyklopi, tak? Cyklopi mu gdzieś u podnóża jakiegoś wulkanu, czy w wulkanie mu to wykuwają. Zmiana dotyczy przejścia z mitu na właśnie naukę, na swój własny rozum, bo Tales, muszę Państwu zwrócić uwagę, że on się wcale nie odwołuje do bóstw wody. On nie mówi o Okeanosie na przykład, bo przecież wcześniej też były takie koncepcje w mitologii greckiej, że świat wyłonił się z oceanu, prawda, z Okeanosa. No to jest to podobne do tego, co mówił Tales, ale różnica dotyczy tego, że Tales nie wychodzi od mitu, tylko wychodzi od własnego rozumu. Czyli tutaj już kończąc tę odpowiedź, trzeba powiedzieć, że człowiek, no tutaj mówię, potraktujmy tego Adama i Ewę metaforycznie i od zawsze stara się poznać odpowiedzi na takie pytania, czy to filozofią, czy to mitologią, czy nauką.
Ja tutaj jeszcze dopowiem, że nawet jak potraktujemy ich metaforycznie, to jednak są nie do uratowania. Dlatego, że nimi nie kierowała chęć poznania, ale chęć spróbowania. A chęć spróbowania jest zawsze dla siebie, a chęć poznania jest dla wszystkich. I pod tym względem czysto jako naukowiec muszę powiedzieć, że bardzo dobrze, że zostali ukarani.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo. Szczęść Boże.
Z tej strony Radek z Podlasia.
Prosimy, panie Radku.
Dziękuję za audycję i cieszę się, że można słyszeć tak wiele podstawowych myśli na temat filozofii. Ja kiedyś studiowałem na Uniwersytecie Jagiellońskim historię. Miałem okazję też studiować filozofię. Niestety nie było mi dane podjąć pracy naukowej w tej dziedzinie. Natomiast w moim życiu Bóg daje mi i ponowne nawrócenie i odnowienie wiary. I patrzę, właśnie chciałem z tej perspektywy zadać pytanie. Trochę takie pytanie konfrontacyjne, może trudne. Jaki sens w ogóle ma filozofia? To znaczy, czy patrząc z perspektywy wiary, jeśli prawdą jest Ewangelia, jeśli prawdą jest to, co przekazał nam Chrystus i zmartwychwstanie, jeśli, jak to najprościej powiedzieć, tak żeby nie przedłużać, prawda dla mnie zasada się na Ewangelii, ale ona wyraża się, przecież musi się wyrażać w życiu. To nie jest ideologia, samo chrześcijaństwo, tylko to są przykazania miłości, tak, do brata, do Boga. To jest jakaś, powiedzmy, idea miłości, jakby to wyraził może filozof. to myślę, że jeśli bazujemy na tej prawdzie miłości, na jakiejś modlitwie, no to jest podstawowa relacja do Boga. To jest właściwie egzystencja, tak jak rozumiem. Czyli może można to było połączyć z filozofią egzystencjalną. W każdym razie już przechodzę do pytania. Chodzi mi o to, czy z punktu widzenia Ewangelii, prawdy, bo tutaj widzę jaką pierwszą naukę w ogóle możliwą, no to teologię, tak? Czy filozofia powinna w ogóle starać się, powiedzmy, zaistnieć w tej sytuacji w związku z nauczaniem chrześcijańskim? Czy powinna w ogóle istnieć filozofia chrześcijańska? Bo to jest trudne, bo Jezus jakby nie przekazał nam tego, nie chciał tworzyć filozofii, a właśnie przekazać nam życie. Więc z perspektywy takiej prawdziwej chrześcijańskiej, czy filozofia powinna, czy filozofia chrześcijańska, może tak powinna stać, przepraszam, trochę jestem poruszony, czy filozofia chrześcijańska powinna istnieć, bo wiem, że wielu przecież filozofów chrześcijańskich do dzisiaj z personalizmem włącznie, nieżyjącym profesorem Bartnikiem właśnie, istniało, tak, i tworzyło. Czy powinna
oddamy
istnieć?
Głos panie Radosławie,
czy
naszym gościom.
Ostatnie pytanie. Która według panów filozofów filozofia chrześcijańska była najbliższa Ewangelii? To wszystko.
Dziękujemy. Proszę przejść na odbiór.
Każda nauka ma swoje specyficzne pole badawcze, dlatego jest odrębną nauką. Jeżeli sobie wyobrazimy, że fizyka zacznie wchodzić na pole chemii, nie bardzo to sobie wyobrażam, ale jeżeli by tak miało miejsce, no to w pewnym momencie z tych dwóch nauk stanie się jedna nauka. By cokolwiek istniało, musi się odróżniać od wszystkiego innego. Filozofia ma swoje pole badawcze. W niektórych momentach to w pole badawcze jest wspólne z tym, jakie jest pole badawcze teologii, ale zupełnie inaczej patrzy. A nikt nie widzę złego w tym, kiedy jest kilka punktów widzenia. I to, czy człowiek wiary będzie chciał słuchać filozofa, czy będzie chciał słuchać teologa, to jest już zupełnie inna bajka i zupełnie inne odniesienie. I jako człowiek wiary, to wolę w sprawach dotyczących wiary posłuchać księdza niż filozofa, nawet jeżeli jest to mój kolega filozof i będzie, nie wiem, jak dobrym profesorem. Natomiast każdy jest w swojej specyfice osobą, która jest predysponowana do określonych stwierdzeń i dlatego też tu trzeba uważać. Owszem, to nie jest jedyna sytuacja, kiedy jak tutaj pomiędzy filozofią a teologią jest pewna część wspólna pola badawczego i kiedy się takie coś zdarza, to trzeba oczywiście w pierwszej chwili odnosić się do tego, czy to nasze pytanie jest w ramach konstrukcji czy morfologii danej wiedzy, tej czy innej, a jeśli już wiemy której, to wtedy jeszcze zadać pytanie, kto w tej sytuacji jest najbardziej kompetentny.
Jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, czy powinna zaistnieć, bo tutaj odpowiedź jest dosyć prosta wbrew pozorom, ta filozofia chrześcijańska, to jeszcze chciałem tutaj zrobić taką małą uwagę, dlatego że no, nie wiem, czy do końca jest dobre, czy takie uprawnione myślenie, że wystarczy się kierować wyłącznie Ewangelią. Oprócz tego, że kierujemy się Ewangelią, no to jeszcze mamy szereg no, innych tutaj sfer, którymi się katolik powinien kierować, między innymi tradycja, czy chociażby magisterium Kościoła, oparcie się wyłącznie o Ewangelię, no to jest protestantyzm. I tutaj też trzeba uwzględnić tę filozofię, to znaczy oczywiście musimy uwzględnić na przykład myślenie ojców Kościoła. Musimy uwzględnić myślenie świętego Augustyna, Tomasza. Trzeba tutaj, to są cenne uwagi, chociaż w średniowieczu było bardzo modne powiedzenie filozofia ancilla teologię, czyli filozofia niewolnicą teologii, to jej ona ma służyć. Byli też tacy, którzy uważali, że jest wręcz odwrotnie, że to teologia ancilla filozofię, czyli teologia jest niewolnicą filozofii. Natomiast już nawiązując bezpośrednio do tego pytania, to odpowiedź jest następująca. Owszem, filozofia chrześcijańska jest. W encyklice papieża Leona XIII Eterni Patris z 1879 roku mamy wprost powiedziane, że filozofią Kościoła katolickiego jest tomizm, jest myśl świętego Tomasza z Akwinu. Dlaczego? To jest też tutaj warto wiedzieć, dlaczego akurat myśl świętego Tomasza została tutaj uznana za taką najdoskonalszą dla katolika. Otóż ona jest syntezą myśli Platona i myśli Arystotelesa. Jakbyśmy się zagłębili w historię filozofii, to zobaczymy, że na samym początku chrześcijaństwo korzystało z filozofii Platona w bardzo dużym skrócie. Nie znano za bardzo Arystotelesa, jeżeli znano go, to już jedynie z pism logicznych, raczej go tam ta filozofia nie była oparta o filozofię Arystotelesa, ale w pewnym momencie ta filozofia Arystotelesa zaczęła przenikać do świadomości ówczesnych Europejczyków i to za sprawą akurat świata Arabów, świata arabskiego, myślicieli arabskich i okazało się, że no jest jakiś filozof, który mówi rzeczy kompletnie inne od tego, co mówi Platon, a przecież Platon był takim filozofem, który został schrystianizowany i filozofia chrześcijańska, jeśli byśmy taką nazwali filozofię ojców Kościoła, no jednak wyrastała z filozofii Platona. Nagle się pojawia jakiś filozof, który mówi coś zupełnie innego i coś na tyle rewolucyjnego, że no coś trzeba z tym zrobić. I papież powołuje świętego Tomasza z Akwinu jako osobę, która wówczas liczyła się największą estymą w świecie uczonych, daje mu karkołomne zadanie. Ma połączyć filozofię Platona i Arystotelesa, bo ludzie się za bardzo już interesują tym Arystotelesem, coś trzeba zrobić, a przecież Arystoteles mówi rzeczy inne niż Platon. Trzeba to pogodzić. I święty Tomasz to godzi, udaje mu się to, ten jego system filozoficzny, dzisiaj właśnie nazywany tomizmem, jest uznawany za filozofię chrześcijańską.
Karol Wojtyła był filozofem?
Był, zajmował się, byśmy powiedzieli, fenomenologią, znał się przecież z Ingardenem, miał, no wiemy o przyjaźni z księdzem Tischnerem.
No, ja się przyjaźnię z filozofami, a nie wiem, czy jestem.
Każdy jest filozofem.
Tutaj jeszcze taka kwestia do pana Radka, mianowicie, że odpowiedź możemy znaleźć w samej Ewangelii. Pierwsze zdanie Ewangelii według świętego Marka: dobra nowina o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, a zakończenie, pierwszy epilog ewangelisty Jana i wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Zupełnie inny cel jest Ewangelii, ten zapisany chociażby przez Jana, abyśmy uwierzyli, abyśmy mieli życie. W filozofię się wierzy?
Nie, to w żadną naukę się nie wierzy. To coś podobnego, to nawet mnie oburza. Nie chciałbym nawet spotkać takiego filozofa, który by wierzył w filozofię. No, pamiętajmy, że filozofia jest zawsze czymś, co jest po prostu zwykłą teorią o świecie. Wydaje mi się natomiast, że to, co ojciec przed chwilą powiedział, to niestety bardzo często się zdarza właśnie w XXI wieku i chcąc nie chcąc to pytanie nawiązuje wprost do tego, co jest formułą dzisiejszego naszego spotkania. No niektórzy wierzą w niektóre filozofie, wierzą w ocieplenie klimatyczne, to w to, że się staje taki, a nie inny sposób świat dzisiaj, wierzą w to, że kryształki ich mogą uleczyć i wierzą w najróżniejsze rzeczy. Nie. To tak samo, jakby ktoś chciał powiedzieć, że wierzy w ekonomię albo wierzy w jakiś nur akord monetaryzm na przykład, albo wierzy w matematykę, albo w algebrę, albo w geometrię. No, to nie są dziedziny i filozofia też nie nadaje się do tego, aby w nią wierzyć. Natomiast możemy próbować ufać temu, że dana teoria została stworzona no, w jak najlepiej pomyślany sposób i z pełną aparaturą badawczą. I tyle. Filozofii nie jest przynależna wiara. Filozofii się to po prostu nie należy. Tak jak nie należy się żadnej nauce. Tu nie możemy ze sobą próbować łączyć tych dwóch różnych sfer. Dlatego, że w momencie, w którym człowiek próbował łączyć takie paradygmaty idealistyczne i materialistyczne w jedno, to prowadziło człowieka bardzo często na manowce. Tak też powstawały totalitaryzmy. Tam też wierzono, że marksizm to jest ten jeden, a przecież pamiętajmy, że bardzo często tych, których Stalin zsyłał na Syberię, ale to nie byli jacyś ludzie, którzy byli niby jakimiś odszczepieńcami, byli to żywi komuniści. To po tym, jak wracali z łagrów, to pierwsze co wieszali w swoim domu z powrotem portret Stalina. Tak wierzyli w to. To człowiek, który by wierzył w filozofię, stałby się prędzej czy później fanatykiem.
No i tak ja tutaj tylko dodam, rzeczywiście się dzieje, bo gdybyśmy zobaczyli na analizę pojęć, panie profesorze, no kto to jest kantysta? To jest osoba, która zajmuje się filozofią Kanta.
Tak, kto to ale jest nie heglista? Można powiedzieć, że wierzy w Kanta.
Kto to jest heglista? Kto to jest leibnicjanista? A kto to jest marksista?
No tak.
To już jest inna...
To już jest tutaj jakby...
Inne, już
tak.
Mamy tutaj inną materię. I nie wiem, czy znalazłbym jeszcze jakiś inny przykład takiego...
Leninista.
No, na przykład. Aczkolwiek, no, to jest kwestia dyskusyjna, czy Lenin był filozofem.
Tak.
O, w każdym razie...
teraz genderysta, to myślę, że by się sprawdził.
Tak, no jest rzeczywiście, filozofię się nie wierzy, bo gdyby się w nią wierzyło, przerodziłaby się w ideologię i rzeczywiście w niektóre filozofie, tak jak tutaj mówię, porównuję, no kantysta, no nie jest to, kantyzm nie jest nazwą ideologii, ale marksizm,
to już tak,
nie mówimy o kantyzmie kulturowym, tylko mówimy o marksizmie kulturowym, także to jest niechlubny wyjątek, nie, cóż no. Tak.
Kolejny telefon. A, prosimy bardzo. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze ci widzę.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam profesorów, ojca prowadzącego, słuchających. Zostałam wywołana do tablicy Krystyna z Lublina, jako że miałam to szczęście właśnie studiować na filozofii chrześcijańskiej, bo tu pan pytał. I tak krótko chciałam powiedzieć, no oczywiście, że Karol Wojtyła jest filozofem, ale z zakresu etyki, jest twórcą tej lubelskiej szkoły filozoficznej, którą współtworzyła właśnie grupa filozofów. Ksiądz ojciec Krąbiec, metodolog ksiądz Kamiński, ksiądz Tyszczeń, później uczeń Karola Wojtyły. I do czego zmierzam? To była filozofia chrześcijańska, wydział powołany zaraz po wojnie, w 1946 roku właśnie przez sługę Bożego Karola, kardynała Stefana Wyszyńskiego jako kanclerza, prawda, kul i biskupa lubelskiego. I później zrozumiałam, dlaczego tak mu zależało, no bo obok był, prawda, uniwersytet o już ideologii marksistowsko-leninowskiej. I filozoficzna szkoła lubelska, to mnie zadziwiło, że nie walczyła, tylko skupiała się na tomizmie, na właśnie ojca Kościoła. Przede wszystkim na Chrystusie. Tu pan pytał, pierwsza osoba pytała. Chrystus przyniósł właśnie pełną odpowiedź, absolutną, kim jest człowiek. Stworzeniem jest osobą przez mało o, w relacji do Boga, absolutu, przez duże o i jest osobą rozumną, zdolną rozstrzygać dobro i zło i miłującą, to co panowie ślicznie mówili o tym sercu, że nie jest tylko zwierzęciem, prawda, jak też panowie tu tłumaczyli, że jest zdolną do miłowania i później Jan Paweł II święty tę oto naukę głosił do każdego człowieka, prawda, właśnie tu panowie ładnie mówili, czy wierzących, czy niewierzących. każdy został odkupiony przez Syna Bożego, który przyniósł nam właśnie godność, którą jest osobowość, uprawianie, a jest ten człowiek, osoba wyposażona w dary Ducha Świętego, w talenty, z których się musi później rozliczyć, czy chce, czy nie, jest zdolna do twórczości, do kultury. Jezus mówił o roli, o uprawie roli. Przecież to chodzi o, prawda, o naszą duszę, o osobowość. Także to jest ta rzeczywistość przyrodzona i nadprzyrodzona i ta celowość, że każdy z nas jest powołany przez kochającego absolutnie filozofii Boga w teologii do spełnienia, do miłości nadprzyrodzonej, do spotkania się z tą miłością nieprzyjaciół, prawda, na wszystkie czasy. Także dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo.
Tutaj trzeba będzie odpowiedzieć jeszcze, dopowiedzieć do tej wypowiedzi jedną rzecz, że my musimy pamiętać o tym, że ktoś może być filozofem, ktoś inny nie, natomiast jego działalność może, bądź nie musi, mieć filozoficzne konsekwencje. Co innego jest bycie filozofem, a co innego filozoficzne konsekwencje naszego działania. Ja podam przykład. Jeżeli odnosimy się tutaj do Jezusa, to my możemy sobie powiedzieć w zupełnie innym paradygmacie myślenia, wcale nie związanym w tym wypadku z myśleniem religijnym, w taki oto sposób, że wszystkie religie idące z Dalekiego Wschodu, te religie, które są związane z pierwszymi cywilizacjami, czyli religie sumeryjskie, asyryjskie, akadyjskie, właściwie mówiąc chronologicznie sumeryjskie, akadyjskie, asyryjskie i później babilońskie, one miały pewien swój sposób myślenia, który można by powiedzieć, że opierały się na strukturze czasu kołowego. To znaczy, w takiej strukturze czasu kołowego życie człowieka nie do końca ma sens. Dlatego, że jeżeli człowiek tylko będzie czynił to, do czego jest stworzony, jeżeli przejdzie nawet do jakiegoś innego ciała, jak to mamy w religiach opartych na czasie kołowym, czy w ogóle w jakichkolwiek systemach, nawet i filozoficznych opartych na czasie kołowym, to i tak przejdzie do tego wraz z tą strukturą myślenia i z tymi zdolnościami i tak dalej, które posiada. Poza tym w tych religiach Dalekiego Wschodu, w tych najstarszych, tych właśnie, które tutaj wymieniłem, dominował pewien taki sposób myślenia, że człowiek jest stworzony tylko i wyłącznie po to, żeby służyć Bogom. Cały jego sens życia polegał wyłącznie na tym, żeby dostarczać Bogom pożywienia. Te religie mniej więcej można powiedzieć, że się sprowadzały do tego, że istnieją bogowie w pewnej krainie i w tej krainie no, nie ma wszystkiego pod dostatkiem, brakuje na przykład wody, brakuje stąd pożywienia i w związku z tym człowiek musi Bogom tego pożywienia dostarczać. Cóż człowiek za to będzie robił po śmierci? No, jeżeli po śmierci pójdzie do świata zmarłych, różnorako w tych religiach nazywanego, to tam również jako cień będzie służył Bogom i dostarczał im pożywienia. W związku z tym właściwie można powiedzieć, że nie ma tutaj sensu. Natomiast jeżeli spojrzymy pod tym względem, bo ja jeszcze raz mówię, to jest zupełnie inny sposób myślenia, który możemy spotkać normalnie w filozofii chrześcijańskiej. Jeżeli popatrzymy tylko pod takim względem, już naprawdę bardzo czysto analitycznym, to działalność Jezusa polegała na pewnej rewolucji w sposobie myślenia, kiedy czas kołowy został zastąpiony czasem linearnym i jeszcze na samym końcu była wizja zbawienia, czyli ta religia daje człowiekowi pewien sens. Można powiedzieć, że wizja zbawienia była czymś tak potężnym, że ta religia, tutaj w ogóle nie było możliwości podjęcia z nią walki. Ona zmiotła z powierzchni ziemi te wszystkie religie, o których opowiadałem wcześniej, i osadziła się na cywilizacyjnym tronie. W związku z tym tutaj nawet gdybyśmy popatrzyli pod takie względy, to proszę zobaczyć, że ta refleksja prowadzi nas do pewnych stwierdzeń dotyczących struktury społecznej, myśli społecznej człowieka, ale wraz z tym oczywiście rodzi się pewna filozofia, wraz z tym rodzi się pewna odmiana w sposobie myślenia świata. W pewnym sensie, oczywiście tu proporcją gardę, ale w pewnym sensie coś podobnego możemy obserwować w momencie, kiedy popatrzymy na teorię Kopernika. Dotychczas wyglądało to w taki sposób, że człowiek ma być tutaj w środku całego wszechświata, wokół niego ma krążyć słońce i tak dalej. Człowiek jest na najważniejszej planecie, najistotniejszy, najważniejszy i tak dalej, i tak dalej. Nagle Kopernik pokazuje, że hola, hola, człowiek nie jest najważniejszy nawet na tej planecie, która jest na jego podwórku, w tym Układzie Słonecznym. Wstrzymał słońce, ruszył Ziemię i nagle się okazało, że człowiek nie jest taki najważniejszy. Upada pewien sposób widzenia rzeczywistości. Ta rewolucja właściwie też zmiotła z powierzchni Ziemi pewien sposób widzenia człowieka jako takiego. I tu proszę zobaczyć, Kopernik na pewno nie pisał żadnych filozoficznych stwierdzeń, ale jego odkrycie miało konsekwencje filozoficzne, bo miało w ogóle konsekwencje dla sposobu widzenia rzeczywistości wokół nas. Ta pierwsza sytuacja, kiedy opowiadałem o Jezusie, to jest o wiele silniejsza, bo to w ogóle przemieściło cały ośrodek myślenia o życiu człowieka. To ma wymiar egzystencjalny, wszelki, to dotyczy samego epicentrum człowieka jako takiego. Natomiast ta druga sytuacja, bardziej nie o samym człowieku, ale o świecie zewnętrznym, ale wpływ na człowieka jako taki również posiada. I zauważmy, nie nazwiemy Kopernika filozofem, ale jego sposób narracji o świecie zewnętrznym miał ogromny wpływ na to, co się później stało również w warstwie filozoficznej i to przejście takie, pewna desakralizacja, nawet bym powiedział, odkryć, bo przecież przed czasami kopernikańskimi to był sposób rozumowania taki, że nie powinniśmy badać świata zewnętrznego, dlatego, że to jest dzieło Boga i jeżeli my w jakikolwiek sposób będziemy ukazywali, że ten świat działa w sposób niedoskonały, to ujmujemy również Bożej doskonałości. A po czasach Kopernika był sposób myślenia taki, że oczywiście, że mamy prawo badać ten świat zewnętrzny, mamy prawo badać go po to, żeby stwierdzić, jak on w rzeczywistości działa, ale nie określać to od razu, że jeżeli to działanie jest inne od tego, jakbyśmy się spodziewali, to jest gorsze. I za tym idzie cała epoka odkryć. W związku z tym tu trzeba bardzo uważać z tymi stwierdzeniami, kiedy kogoś określamy filozofem, dlatego że nie zawsze odkrycia filozoficzne niosły w sobie tak olbrzymi ładunek, jak te odkrycia, o których tutaj powiedziałem, czy te dwie sytuacje, o których tutaj odpowiedziałem. W drugą stronę, nie zawsze jest też tak, że ci, którzy mieliby być filozofami, okazuje się, że nimi nie są, a jednak ich działalność miała przepotężny wpływ na wszystko, co się działo również w filozofii. Pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, że filozofia to nie jest jakaś wyspa bezludna, która się dzieje tylko i wyłącznie w swoim własnym sosie, która się rozwija tylko podług swojego własnego porządku. Zazwyczaj pewna myśl ogólna przejawia się zarówno w myśli filozoficznej, jak i w muzyce, jak i w architekturze, jak i we wszystkim, co człowieka otacza. Przecież mówimy, że dominująca dzisiaj jest filozofia postmodernistyczna, ale architektura też jest postmodernistyczna. I muzyka jest postmodernistyczna. To jest pewna ogólna myśl, która przejawia się, tak jak powiedziałem, w różnych obszarach działalności ludzkiej. Tak było chociażby z romantyzmem, chociaż nie mówimy, zazwyczaj nie używamy takiego pojęcia jak filozofia romantyczna, czy filozofia romantyzmu, tu chyba bardziej by było to na miejscu, ale jednak w tamtych czasach pewna myśl filozoficzna korespondowała ze sposobem widzenia świata takim, jakim przedstawiała to chociażby sztuka, bo sztuka też w jakiś sposób odzwierciedla nasz sposób widzenia świata.
Sens filozofii w XXI wieku. Czas jest też filozoficzny. Nie jest na bezludnej wyspie nieograniczony. Też ma swoje ograniczenia. Prosimy o słowa podsumowania i myślę, że zaproszenie do kolejnych debat filozoficznych z udziałem panów. Profesor Janusz Sytnik Czetwertyński.
Tak to.
Filozof Adam Skowron, filozof i filolog. Z czym nas panowie zostawiacie w podsumowaniu?
To może ja zacznę. No cóż, no to pytanie o sens filozofii, no zacznijmy od tego, że to jest pytanie filozoficzne już samo w sobie, więc sam fakt, że poświęciliśmy temu tematowi no sporo czasu i tutaj na antenie Radia Maryja i w telewizji Trwam, no świadczy o tym, że takie pytania filozoficzne są ważne, ludzie sobie stawiają, chcą uzyskać odpowiedź na te i inne pytania. Poza tym no bardzo budujące jest to, że słuchacze, którzy dzwonili tutaj do studia, zadawali no właśnie filozoficzne pytania. Te pytania były rzeczywiście ciekawe, mądre. To też oczywiście nie jest tak, że my tutaj udzieliliśmy odpowiedzi ostatecznych, rozstrzygających, dlatego że przecież filozofii jest, no filozofia jest na tyle głęboka, na tyle szeroka, że no trzeba byłoby tutaj odpowiadać i odpowiadać, jak poszczególni filozofowie widzą pewne sprawy. My tutaj tylko z panem profesorem Sytnik-Czetwertyńskim chcieliśmy przedstawić nasz własny punkt widzenia, zgodny z tego, co założyłem. Ale chciałbym na sam koniec powiedzieć, że no cóż, nigdy nie uzyskamy ostatecznej odpowiedzi na pytanie o sens.
Obyśmy nie
właśnie
uzyskali.
Chciałem właśnie to teraz powiedzieć i że to jest piękne. Dlatego, że gdybyśmy wymyślili taką maszynę, taki komputer, który będzie miał super program znający odpowiedź na wszystkie pytania i gdybyśmy chcieli...
To ja bym go spalił, muszę powiedzieć. Pierwsze, co bym zrobił, bym go zniszczył i spalił.
Otóż to. Wcale nie był... Nie jestem tutaj przekonany, że byłoby to jakieś dobre dokonanie dla człowieka, gdyby uzyskał odpowiedź na wszystkie pytania, bo byłoby to mniej więcej w ten sposób, jakbyśmy się, tak jak pan profesor tutaj mówił o sytuacji, gdybyśmy się dowiedzieli o dacie własnej śmierci. To już wtedy naprawdę nie ma sensu życie, skoro wiem, że za jakiś tam czas, konkretnie tego i tego dnia,
a jeszcze gorsza, wyobraźmy sobie taką sytuację, że nie tylko znam datę swojej śmierci, ale dokładnie wiem dzień po dniu, co się zdarzy, co ja będę wykonywał, że tego dnia zaśpię, a następnego dnia spóźnię się gdzieś i że to będzie już z góry wiadome. No to kto chciałby po prostu uczestniczyć, być biernym uczestnikiem swojego życia z góry zadanego?
No to są naprawdę trudne do wyobrażenia sprawy.
Przerażające.
Dlatego, że są one, tak, przerażające.
Piekło. To dosłownie, tak sobie wyobrażam piekło, w którym wszystko jest jasne. Notabene zauważmy, że właśnie totalitaryzmy zmierzały ku temu, żeby wszystko było jednoznaczne. W obozach koncentracyjnych oznaczano ludzi numerami, wszystko było na rozkaz, wszystko, tam nie było miejsca na jakąkolwiek spontaniczność, wszystko było tylko i wyłącznie uznane. Z góry od razu można było powiedzieć, co mniej więcej się wydarzy w każdym dniu następnym i jeszcze po nim następnym. Tak, tak właśnie wygląda piekło. Tak dokładnie wygląda. Ten sens filozofii, wróćmy jeszcze na sam koniec do tego, do tych trzech obszarów. Po pierwsze, to, z czym człowiek się obecnie mierzy, czyli właściwie ten krzyk człowieka, który słychać, dotyczący tego, że człowiek nie potrafi sobie właściwie odpowiedzieć na pytanie dotyczące własnej tożsamości. Czyli na najbardziej podstawowe pytanie, kim jestem? Zauważmy, że tak jak kolega tutaj opowiadał o pierwszym filozofie, o Talesie i o w ogóle idącej po nim filozofii, tej bezpośrednio po nim idącej, czyli ci słynni klasycy tej pierwszej filozofii jońskiej, czyli Tales, Anaksymander, Anaksymenes, no i reszta po nich idący z Ksenofanesem na czele, to oni pytali przede wszystkim o świat. Później zaczęto dopiero interesować się człowiekiem, ale my mówimy o czasach, kiedy jesteśmy na przełomie VII i VI wieku przed naszą erą, czyli to już jest no, ogromny szmat czasu, który nas dzieli, a my wciąż właściwie dzisiaj pytamy o to, kim jestem. Bo prawdę mówiąc, filozofia zaczęła się jakby nie po kolei. Ona zaczęła najpierw pytać o świat zewnętrzny, a w ogóle nie interesowała się samym sobą. A właściwie w momencie, w którym my chcielibyśmy odpowiedzialnie opowiedzieć o tym świecie, który nas otacza, to najpierw musielibyśmy w ogóle wiedzieć, kim jesteśmy sami. I tutaj, proszę Państwa, okazuje się, że jest tak, jak ja już mówiłem wcześniej w telewizji Trwam, że wszystkim się wydaje, że żyją w czasach ostatecznych. To jest takie przeświadczenie, które dotyka każdego człowieka, kiedykolwiek żył. Że to już są czasy, że po nas to za chwilę sąd ostateczny i do widzenia. Natomiast rzeczywistość jest taka, że człowiek wciąż jeszcze nie wyrósł z tego podstawowego pytania, kim jestem, a te wszystkie rzeczy, które się dzisiaj dzieją, ten krzyk taki, który słyszymy, ja oceniam troszeczkę inaczej niż wielu komentatorów, zwłaszcza politycznych. Odbywają się różne krzykliwe demonstracje, wulgaryzmami. No, rzeczy można by powiedzieć okropne. Dzieją się rzeczy takie jak próba ataku gdzieś na kościoły, próba wejścia na msze, próby związane z przemocą na ulicach i tak dalej. Odbierane jest to jako pewna agresja i oczywiście no, każdy z nas ma prawo to odbierać. A ja w tym widzę przede wszystkim krzyk rozpaczy człowieka, który wciąż nie wie, kim w ogóle jest. Dla mnie jest to rozpacz człowieka, który wciąż nie potrafi odpowiedzieć sobie na najbardziej lapidarne i podstawowe pytanie, kim jestem. I nagle się okazuje, że wszelkie próby, które przez tysiące lat próbował człowiek stworzyć, jakieś kategorie, którymi miałby siebie określać, wszystko to człowiekowi nagle przestaje wystarczać. Wszystko to zostaje burzone, czyli to, że jestem kobietą, czy jestem mężczyzną, czy jestem starszy, czy jestem młodszy. Co w ogóle ma sens w moim życiu? Jaki mógłby mieć cel moje życie? Wszystko to zostaje jakby w tych pytaniach zaprzepaszczone. Tak jakby człowiek zdał sobie sprawę z tego, że właściwie wciąż nie wie, kim jest. I ja to odbieram, to wszystkie te ruchy, które się dzieją oczywiście nie tylko w Polsce, a właściwie głównie poza Polską, w Polsce też, ale w innych krajach w mocniejszy sposób, to są to pytania człowieka, który jest na samym skraju rozpaczy. Nie wie, kim jest, szamocze się, wie, że nie potrafi odpowiedzieć na bardzo podstawowe pytania i reaguje właśnie agresją, bo człowiek, który jest rozpaczony i doprowadzony do takiej sytuacji, zareaguje agresją. Filozofia wciąż ma wiele do powiedzenia, choć filozofów niewielu chce słuchać. No, my jesteśmy zaszczyceni i właściwie bardzo uradowani, że ktoś tutaj chciał słuchać filozofów, że tutaj z uwagą, bo świadczą o tym pytania, że tutaj gdzie znaleźliśmy taką przystań, gdzie filozofia mogła dotrzeć do słuchaczy i powiedzieć, co o tym wszystkim dzisiaj myśli.
Bardzo gorąco dziękujemy. Doktor habilitowany Janusz Sytnik Czetwertyński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Adam Skowron, filozof, filolog. Dziękuję panu za przybycie do studia.
To jeszcze tylko dodam, że obydwa jesteśmy też pracownikami Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
Amen. Bóg zapłaci.